Bardzo proszę już tutaj do stołu, tak? Otwieram 37. sesję Rady Gminy Gardeja. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, Pana Wójta, kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, Państwa sołtysów oraz mieszkańców naszej gminy. Pozwolicie, że dalej na siedząco. A jeszcze tutaj nie zauważyłem, właśnie dobrze. Dziękuję bardzo. Również bardzo serdecznie witam powiatowego lekarza weterynarii, pana Marka Sobudzkiego, który nam tutaj przedstawi temat, przybliży nam temat ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń. Przedstawię Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, zapytania sołtysów. Punkt szósty, odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt siódmy, sprawozdanie Rzeszowo finansowe z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei za 2017 rok. Punkt ósmy, zatwierdzenie programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei na 2018 rok. Punkt dziewiąty, sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2017 rok. Punkt dziesiąty, sprawozdanie Rzeszowo finansowe z realizacji budżetu szkół za 2017 rok. Punkt jedenasty, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej powiatowi Kwizdzińskiemu. Podpunkt B, w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej powiatowi Kwizdzińskiemu. Podpunkt C, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy Gardeja w 2018 roku. Punkt D, o zmianie uchwały nr 206/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok. Podpunkt E, o zmianie uchwały nr 206/208/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja. Punkt 12, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 13, zapytania i wolne wnioski. Punkt 14, zamknięcie obrad sesji. Czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Na 15 radnych, 13 radnych obecnych stwierdzam prawomocność naszych obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności wójta gminy Gardeja pomiędzy sesjami 28-29 grudnia a 28 lutego. Oczywiście ta pierwsza data to była 2017, obecnie 2018. 11 stycznia brałem udział w spotkaniu z pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, gdzie omawiałem sytuację i podziękowałem za inwestycję, która była w naszej gminie. Nowa nawierzchnia, zatoczki, chodniki i jednocześnie jest taka, łącznie z prośbą o te dwie zatoczki, które mają być zbudowane, myślę, że w tym roku, ale to jeszcze nie jest tak dokładnie określone, czy to w tym roku się uda, ale prosiłem, żeby chociaż w drugim półroczu 2018, mam na myśli zatoczki z chodnikami w Kalmuzach przy drodze krajowej 55. Jednocześnie prosiłem tam pracowników, dyrektora o wybudowanie chodników łączących czachówek z bądkami i bądki z tym pierwszym rondem na wysokości Jabila, firmy Jabil. I takie pismo żeśmy wystosowali do Generalnej Dyrekcji o jakie warunki mają być, żeby zostały te chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe dokładnie, wybudowane na tym odcinku. Byłem również w tym samym dniu, żeby jeden transport w miejscowości Łapin, gmina Wokolbudy, gdzie odbyło się spotkanie noworoczne Związku Gmin Pomorskich, na których był również pan wicewojewoda, pan wicemarszałek i wszystkie jednostki, instytucje, z którymi współpracujemy. 22 stycznia w Szkole Podstawowej w Turniejach byłem zaproszony na Dzień Babci, Dzień Dziadka. Dziękuję serdecznie rodzicom, nauczycielom, dyrekcji za zaproszenie. 24 spotkanie było w naszej sali narad Rady Gminy z dyrektorami szkół gminy Gardeja. Omawiano bieżącą sytuację w szkołach, bezpieczeństwo w szkołach. W Stadlinkach w tym dniu brałem udział na zebraniu Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, gdzie przedstawił prezes Zarządu Powiatowego działalność z roku 2017 i plany na 2018. 25 stycznia w Szkole Podstawowej w Czarnym Dolnym brałem udział w Dniu Seniora. Serdecznie dziękuję pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom, uczniom i pracownikom, którzy przygotowali piękny spektakl, niepowtarzalny. No, trzeba by było to powielić chyba w innych, bynajmniej tutaj w tej sali Gminnego Ośrodka Kultury, jeżeli będzie taka możliwość. I jeszcze uczestniczyłem w otwarciu myjni w Gardeja. Myjnia w Gardei w kierunku Grudziądza po prawej stronie. Przedsiębiorca, nie musimy już teraz jeździć do Grudziądza czy do miasta, tam do Kwidzyna, żeby umyć samochód. Możemy korzystać z naszych przedsiębiorców, naszej infrastruktury takiej. Brałem udział również w spotkaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Spotkanie odbyło się z pracownikami w sprawie dróg wojewódzkich. Mam na myśli tę drogę 532, ulica Piastowska, tam w kierunku Okrągłej Łąki. Następnie tutaj rozmawiałem o drodze 523 Gardeja-Trumieje i prosiłem, żeby były wycięte te część, prześwietlenie drzew tutaj na odcinku, gdzie jest ten chodnik, ponieważ powstały lampy i żeby to światło mogło docierać również tam do chodnika. Następnie prosiłem o interwencję na zalanym odcinku między Zebredowem a Lasem w kierunku Czarnego Małego i będzie wyczyszczony rów. Później następnie wyczyszczony rów będzie koło cmentarza w Czarnym Dolnym i tam na dole w kierunku Czarnego Dolnego, gdzie jest, praktycznie nie ma rowu, zasypany jest i to będzie zrobione. 27 stycznia tutaj w tej sali odbył się bal charytatywny organizowany przez szkolne koło Caritas. 2 lutego brałem udział organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku spotkanie z samorządów z panią minister edukacji Anną Zalewską na AWF-ie, to było na AWF-ie w Gdańsku, ulica Kazimierza Górskiego, gdzie były omawiane podziękowanie samorządom o wprowadzanie oświaty w naszym województwie. 5 lutego w sali Narad Urzędu Gminy spotkanie z sołtysami odbyło się. Omówiono stan inwestycji, i zadań w sołtysach na 2018 i omawiane były również terminy, ten preliminarz zebrań sołeckich. 13 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się zebranie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostek Straży Pożarnych mamy 6 w naszej gminie, prężnie działające. 16 lutego 2018 tutaj w sali było również podsumowanie projektu Działaj Lokalnie. uczestniczyły nasze trzy stowarzyszenia, Stowarzyszenie Viva Bądki, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnym Dolnym i trzecie to nie stowarzyszenie, bo szkoła, gimnazjum dokładnie w Wandowie. 19 lutego uczestniczyłem wspólnie z samorządowcami z powiatów Czczewskiego, Kwidzyńskiego, Sztumskiego i od strony województwa kujawsko-pomorskiego, z świeckiego powiatu. Chodziło o dostępność komunikacji kolejowej dla mieszkańców Kociewia i Powiśla. Świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce, w tym samym dniu było 19 zebranie sołectwa Nowa Wioska. 20 lutego w świetlicy wiejskiej w Otoczynie zebranie sołectwa Otoczyn i w tym samym dniu jeszcze w świetlicy wiejskiej w Morawach zebranie sołectwa Morawy. 23 lutego odbyło się zebranie, ale były dwa sołectwa połączone, Czarne Małe 1 od strony Nogatu i Czarne Małe 2 od strony Rozajn. 24 lutego, to była sobota, to odbyły się dwa zebrania ochotniczych straży pożarnych, OSP Wandowo i OSP Morawy. 26 lutego brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja. 27 wczoraj to było szkolenie w tej sali Gminnego Ośrodka Kultury dla rolników, jak wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe na 2018 przez internet, już teraz tych papierowych nie będzie można dostarczać do agencji, tylko wszystkie muszą być w wersji elektronicznej. I dzisiaj sesja Rady Gminy. Teraz tutaj ta odpowiedź interpelacji, pytań na sesji w dniach 28-29 grudnia 17 dotyczące szlaków rowerowych. Jeżeli chodzi o szlaki rowerowe, drodzy Państwo, my nie jesteśmy akurat, ja to już mówiłem kilka razy, akurat pomysłodawcą tych szlaków na wałach wiślanych i innych pewnie rzekach też był prezydent Komorowski i taki projekt został przygotowany przez samorząd województwa pomorskiego i te gminy, które mogły być, mogły składać te wnioski. Mam na myśli gmina Kwidzyn, gmina Rijewo i gmina Sadlinki. Jeżeli chodzi o rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, jak sama nazwa mówi, to również w tych miejscach jest to określone, w których jest uchwała sejmiku województwa pomorskiego. Tutaj w tej odpowiedzi jest dokładnie określone. Teraz króciutko realizacja uchwał Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2017, uchwała w sprawie programu odnowy środowiska dla Gminy Gardeja na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Program odnowy środowiska dla Gminy Gardeja jest realizowany. Ta uchwała jest realizowana. Druga uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gardeja a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanie z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gardeja. Przygotowany przez wójta projekt uchwały gwarantuje spalanie części odpadów komunalnych, przyjęty przez Radę oczywiście, także za to serdecznie dziękuję. Gwarantuje spalanie części odpadów komunalnych, tzw. energetycznych i uniknięcie kar finansowych za brak spalania tych frakcji oraz odnowę naszego środowiska i ochronę. Trzecia uchwała to była w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego ZGK na 2018. Uchwała w trakcie realizacji dotacji co miesiąc przelewamy 1/12 kwoty 400 tysięcy złotych na 2018. I ta dotacja jest przedmiotowa do 1 metra sześciennego wody wynosi 1 zł plus 8% VAT-u oraz do 1 metra sześciennego ścieku wynosi 2 zł grosz plus 8% VAT. Uchwała, następna czwarta uchwała w sprawie zmiany uchwały 27/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na rok 2017. W minionej uchwały zmniejszyliśmy wydatki o 941 tysięcy, a tym samym deficyt budżetowy, ale co się wiąże z tym, że po prostu część inwestycji przesunęliśmy na 2018, bo nie zdążylibyśmy zrealizować tych pieniędzy. I uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 27/136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia tzw. WPF-u do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Jeżeli chodzi o sprawozdanie działalności wójta Gminy Gardeja dotyczące zadań inwestycyjnych, zaczęliśmy budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Gardeja, było 55 sztuk, ale 56 opraw, bo w Czachówku była na jednym słupie dwie oprawy i to było w 15 miejscowościach, czyli 50% naszych miejscowości. Odebranie, następnie odebranie robót budowlanych związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Otoczynie. W tej chwili jest centralne ogrzewanie, jest ciepło. Można tam już będzie przystąpić do drugiego etapu remontu tej świetlicy. Następnie odebraliśmy wykonanie dwóch nagrzewnic centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Cyganach. Następnie zakończenie pierwszego etapu odbiór częściowy oczyszczalni ścieków w Gardei. Stan wykonania zaawansowania robót wynosi 43%. Wykonawca to jest przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Przem Gri, spółka z Olsztyna. Ze względu na warunki atmosferyczne, no niestety te prace Państwo wiedzą, jakie były ulewy i potężne problemy nie tylko na tej inwestycji, ale również na naszych lokalnych drogach. Na różnych inwestycjach. Rozstrzygnięcie konkursu na złożony wniosek dla OSP przez gminę Rijewo, bo Rijewo prosiliśmy, żeby zostali liderem, ale w tym projekcie uczestniczy gmina Gardeja z kwotą 200 tysięcy, gmina Sadlinki, gmina Kwidzyn. I został tylko ostatni etap, prawdopodobnie do końca maja będzie już zrealizowany na zakup tego sprzętu i ratowniczego sprzętu i namiotu w przypadku różnych kataklizmów, także ten ostatni etap i syrena tutaj na strażnicy, tutaj z boku zaraz elektroniczna syrena, bo widzimy jak pękają mury od tej obecnej. Złożenie wniosku na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Gardeju w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności, tak zwane OSA, z dofinansowaniem. Wniosek złożono 15 lutego 2018. Rozstrzygnięto konkurs na budowę placu zabaw w miejscowości Bąckie, Zebrodowo, Wielkowy, Gardeja, ulica Dębowa. Niestety kwoty, my mieliśmy tam około 330 tysięcy. Najwyższa kwota przetargowa było 8 podmiotów, które uczestniczyły, złożyły wnioski przetargowe. 801 tysięcy była jedna oferta. Ale były trzy jeszcze, które miały ponad pół miliona, 550, 560. Wybrała firma, która zadeklarowała o 27 tysięcy więcej niż mieliśmy pierwotnie w budżecie. O czym będzie mówił pan skarbnik. Następnie złożyliśmy wniosek na budowę placu zabaw w Nowej Wiosce. Dzisiaj został zawieziony do Zarządu Województwa Pomorskiego projektu pod tytułem Aktywne Sołectwo Pomorskie. Może z niewielkim dofinansowaniem, ale każde pieniądze są, myślę, że ważne. Modernizacja następnie drogi gminy Gardei 2 w ramach Fogru. To chcemy około 650 metrów tam zrobić destruktem i nalewką taką asfaltową, takim gresem. No ale jak żeśmy rozmawiali tutaj na spotkaniu na komisjach, następne inwestycje spróbujemy to płytami robić, może będzie to krótszy odcinek, ale będziemy sukcesywnie robić płytami i pewnie to zda lepszy egzamin niż takie nasypywanie tego kamienia. Szczególnie w naszym klimacie, tym położeniu geograficznym Polski. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zadania modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Otłowcu, wykonanie mapy do celów projektowych na parking w Gardei przy Szkole Podstawowej w Gardei i wykonanie mapy do celów projektowych w Otłowcu Karolewo, tam na plac taki zabaw, taki wypoczynkowy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jeżeli by były pytania, to Służę uprzejmie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Panie Wójcie, wspomniał Pan, że Urząd Gminy złożył wniosek do Generalnej Dyrekcji w sprawie możliwości budowy chodnika od Czechówka do Bądek, czy tam też do Dżabila. Pytanie jest takie, czy można by ten wniosek jakby też powiększyć o możliwość budowy chodnika od Gardei, tam ulica Grudziącka, aż do dworca PKP. Tam, gdzie są też planowane te dwie zatoczki, tak, w Kalmuzach.
Panie radny, szanowni państwo, ja pierwotnie rozmawiałem tylko o odcinku Bądki Kwidyn. Później jeszcze dołożyłem do kwestii Czachówek Bądki, bo taki projekt już był kilka lat temu złożony, nie wiem, 10 lat temu był taki projekt. Tam gdzieś leży u nas w szafach, on już jest nieaktualny, nie był zrealizowany, ale myślę, że pochylimy się nad tym tematem również, ale na dzień dzisiejszy musimy etapami to robić i na pewno taki projekt, który obejmował od Gardei, czy tam od Karolewa te zatoczki, czy od Gardei, tu od Rogatek w kierunku Kwidyna, będzie miał mniejsze szanse zrealizowania niż ten, który krótszy. Druga sprawa, że myślę o tym, żeby pozyskać grunty i przystąpić do projektu Mieszkanie Plus w Czachówku. I taka inwestycja właśnie ten. To jest taki argument, który tam napisałem i myślę, że może będzie jak gdyby zaakceptowanie wstępnie. My zobaczymy, jak dostaniemy na ten pierwszy etap i jakie warunki, czy to będzie trzeba podjąć studium miejscowego planu zagospodarowania, bo nie wszędzie tam jest ten chodnik jest wpisany do tego studium. I w ten sposób. Także na pewno będę myślał również o tym późniejszym etapie do realizacji tego zadania, które przedstawił pan Łukasz Kowalczyk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań.
Dziękuję bardzo.
Ze względu, iż tutaj pan Marek Sobucki również ma inne obowiązki, prosił mnie, aby tutaj mógł teraz zabrać głos. Ja się przychyliłem do tej prośby i bardzo proszę, panie Marku, o zabranie tego głosu.
Na elektronice, tutaj wszystko się człowiek gubi. Kolejny raz się spotykamy, bo to już chyba trzeci raz jestem z kolejną chorobą, właściwie tą samą chorobą, którą omawialiśmy, afrykański pomór świń, nadal groźny. Dlaczego tu u Państwa jestem? Dlatego, że w dniu dzisiejszym występuje takie zdarzenie prawne, mianowicie wchodzi rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. O to co chodzi, bo główne rozporządzenie z dnia 6 maja 2015 zostało wprowadzone przez ministra rolnictwa i premiera w związku z wystąpieniem w ogóle na Podlasiu, przede wszystkim na Podlasiu, część województwa mazowieckiego, lubelskie, tej groźnej bardzo choroby. I to rozporządzenie weszło niejako obejmujące swoim wpływem tylko i wyłącznie te regiony, gdzie występuje afrykański pomór świń, czyli u dzików i ogniska u świń, bo przypadki są u dzików, a ogniska są u świń. Tak to już jesteśmy nauczeni przez parę lat z tą chorobą. Natomiast w tej chwili tym rozporządzeniem z 9 lutego restrykcje, znaczy nie restrykcje, ale zabezpieczenie, czyli ten program bioasekuracji, czyli zabezpieczenia gospodarstw wchodzi na cały teren Polski, bez względu na to, czy to są tereny objęte już pomorem, czy jeszcze nie. Czyli między innymi u nas. Między innymi u nas. Ja Państwu tam zostawiłem na stole całą taką epistołę różnych właśnie, między innymi tą taką skróconą notatkę, którą zrobiliśmy, żeby Wam przybliżyć tak w sposób dosyć przystępny zagadnienia związane z tą bioasekuracją i z Waszymi obowiązkami i z wymogami związanymi z tym rozporządzeniem. I tam również tu jest prośba do sołtysów, żeby postarali się rozkleić lub rozpropagować te wszystkie ulotki. Tam, gdzie dotyczy to sołec, gdzie są przy ważnych jakichś, gdzie są są również zagraniczni turyści, tam Jaromierz i tak dalej, również i Gardeja. W Tablicach Sołeckich prosiłbym tam, są kilkujęzyczne również takie ostrzegające przed wykładaniem kanapek z szynkami i tak dalej, bo przyjeżdżają turyści. Nie będę o tym szerzej mówił, bo wiecie, o co chodzi, że po prostu największy wektor, który zagraża, to przenoszenie razem z kanapkami żywności pochodzenia zwierzęcego ze wschodu, czyli z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy, bo tam są ogniska, bardzo dużo ognisk i stamtąd ta choroba praktycznie do nas przyszła. Zresztą nawet tak geograficznie ją, powiedzmy, obserwując, to przyszła od strony Białorusi i Rosji. Teraz się rozszerza już tutaj od warmińsko-mazurskiej, również od Rosji idzie, tam od tej kaliningradzkiej oblasti. Obejmuje na szczęście tylko i wyłącznie przygraniczne powiaty. Są już pewne obostrzenia zrobione, że nie powinno to się rozszerzać dalej. Natomiast w Mazowieckim to się odbyło, no niestety, z powodu pewnej, można powiedzieć, niepotrzebnej zabawy myśliwych, którzy sobie przywieźli dziki z Podlasia, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że nie można tego robić. No i się okazało, że przywieźli akurat porażone ASF-em i teraz tam mamy przypadki. Ognisk nie mamy, ale przypadki. No bo ogniska to wiadomo, że wszyscy rolnicy się od razu, że tak powiem, zabezpieczają w sposób dosyć, powiedzmy, konsekwentny i dobry, bo tych ognisk nie przybywa. W tej chwili jest bardzo mało ognisk. W tym roku chyba 3 czy 4. Ale to nie ma takiej, powiedzmy, nie jest to problem w tej chwili. Problemem są rozszerzające się przypadki dzików, które w tym okresie, szczególnie zimowym, sobie pozwalają na to, dlatego że mają huczki i tak dalej. Natomiast wirus jest odporny i na mróz, i na ten bardzo, bardzo wirus odporny jest na czynniki środowiskowe, dlatego tak się szerzy. Dlaczego mówię o tym afrykańskim pomorze? Ponieważ on niby jest niegroźny dla ludzi, ale jest groźny dla ludzi, bardzo jest groźny dla ludzi, dlatego że ludzie, których gospodarstwa zostały dotknięte, to najczęściej nie dostają zbyt dobrej kondycji psychicznej po przejściu tego afrykańskiego pomoru świń, dlatego że tracą właściwie cały dobytek, a biorąc pod uwagę to, że niestety nie wszyscy dopilnowują swoich spraw w sposób należyty, mianowicie jeśli chodzi o rejestrację w armirze i tak dalej, więc ustawodawca nie przewiduje dla nich odszkodowań w wypadku, gdy są bardzo są duże zaległości, jeśli chodzi o obowiązki hodowców dotyczące przerejestrowania, rejestrowania. Mało tego, trafia się przy okazji na hodowców, którzy w ogóle nie mają zarejestrowanych hodowli, czyli tak zwane nielegalne hodowle mają. Trafia się na przewoźników i handlarzy, którzy w ogóle nie mają zarejestrowanych, nie są pod żadnym nadzorem i oni w tej początkowym stadium wchodzenia tej choroby na teren Polski odgrywali główną rolę w szerzeniu się tej choroby, czyli nielegalny handel. No na Podlasiu wiadomo, jest bardzo rozdrobniona hodowla. Ja akurat byłem tam 2 tygodnie oddelegowany przez głównego lekarza, jak był najwięcej tych ognisk było. To byłem na Podlasiu i właśnie wtedy właśnie doszło do eskalacji tego rozszerzania się. Nie dlatego, że ja tam byłem, tylko dlatego, że akurat taki był zbieg okoliczności, że akurat wtedy sobie, bo to było piękne lato w 2016 roku i wtedy był największy handel, największy boom. Ludzie stali, no czuli się zagrożeni. Tam ludność jest bardzo porządna. To są bardzo porządni ludzie, ale biedni i dla nich hodowla świń to jest właściwie czasami jedyne źródło pożywienia. I nie przebierając w środkach, czasami będąc nawet nieświadomymi, przyczyniają się do rozwlekania tej choroby, bo ognisk już jest też sporo. Jest kilkadziesiąt ognisk, jest ponad 100 ognisk na pewno, tam na Podlasiu szczególnie, a już teraz schodzi na Lubelskie i tak dalej. Natomiast to rozporządzenie, no w jakiś sposób restrykcyjne będzie tutaj, no powiedzmy, ten wirus w definicji swojej jest bardzo, bardzo groźny dla zwierząt, 100% no niestety, i jest nieuleczalny i nie ma szczepionki. Także właściwie jako takiego postępowania biologicznego, fizjologicznego nie ma w stosunku do tego wirusa. W związku z tym tylko i wyłącznie postępowanie administracyjno-prawne jest tutaj brane pod uwagę. No i stąd się pojawiła ta zmiana rozporządzenia, o której mówię, która wchodzi akurat dzisiaj w życie, ale się Państwo nie bójcie, ja tutaj nie przyjechałem, żeby Państwa straszyć, mimo to, że powinienem, bo taka jest definicja, powiedzmy, zapobiegania, żeby ludzi postraszyć troszeczkę, żeby się wzięli do roboty i uszczelnili swoje gospodarstwa, ale ja z natury rzeczy unikam sam stresów i nie chcę Państwa stresować. 28 kwietnia dopiero będziemy kontrolować, także 2 miesiące są, biorąc pod uwagę strukturę naszej gminy. W naszej gminie jest w tej chwili 50 parę gospodarstw. Mówię 50 parę, bo to jest sprawa taka dosyć dynamiczna. Spadają, niektórzy dokupują, niektórzy likwidują. W ogóle tendencja jest spadkowa, bo było tych gospodarstw wyjściowo około 200, a w tej chwili w ciągu, jak zaczęliśmy badać chorobę Ołyszkiego, która jest takim barometrem niejako dynamiki hodowli trzody chlewnej na terenie Polski, to spadek jest, no sami Państwo widzicie, było 200, a jest 50 parę gospodarstw na terenie całej gminy Gardeja. Mówię o gminie Wandowo i gminie Gardeja. Zawsze dzielę naszą gminę na wandowski teren i na gardejowski teren. Natomiast oczywiście, no cóż bym powiedział tutaj. Ja Państwu zostawiłem, ale bym tak się skupił, bo to są tylko dwie strony, że to jest cieplutkie jeszcze, bo to dopiero główny lekarz nam tu przysłał takie wytyczne dotyczące tego samego rozporządzenia, które tam Państwo też mają w formie papierowej, że no przede wszystkim najważniejsze dla hodowców, tu może hodowców jest paru, bo ja widzę po twarzach, to znamy się już od 30 lat, kto jest hodowcą świń, że tutaj najważniejsze to jest prowadzenie rejestrów, różnego rodzaju rejestrów. Będziecie zobowiązani w różnej formie. To nie musi być jakiś tam rejestr, bo nie ma prawem narzuconego, powiedzmy, wzoru tego rejestru, ale chodzi o to, żebyście odnotowywali, kto wjeżdża. Przede wszystkim chodzi o wjeżdżanie na teren gospodarstwa przewoźników, którzy są u Was, potem są powiedzmy u innych. Ja w tej chwili nie szkolę rolników, czy tam powiedzmy hodowców, w związku z tym nie będę tutaj się w szczegóły wdawał. W szczegóły to macie tam w materiałach, sobie przeczytacie, ale głównie chodzi o to, żeby osób postronnych nie wpuszczać na swoje gospodarstwa, traktować swoje gospodarstwo trzody chlewnej jak termos, zamknięty termos z matą dezynfekcyjną przed wejściem do budynku, nie matą wjazdową. Maty wjazdowe obowiązują tylko i wyłącznie w gospodarstwach, które są objęte restrykcjami, czyli na tych obszarach zagrożonych, zapowietrzonych, gdzie są ograniczenia. Są takie trzy obszary. Natomiast tutaj przede wszystkim chodzi o izolowanie swoich gospodarstw, a szczególnie o izolowanie od dzików. Dzik jest głównym wektorem przenoszenia tej choroby. Są różne pomysły, słyszycie w telewizji, ja nie będę komentował, łącznie z jakimś płotem i tak dalej. Tu jeśli chodzi o płot, to jest mowa o płocie, o ogrodzeniu, podwójnym nawet, w wypadku hodowli świń w systemie otwartym. System otwarty to polega na tym, że świnie są na zewnątrz po prostu hodowane i wtedy muszą być podwójnym płotem ograniczone, żeby tam żadne zwierzę nie weszło. Pierwsze przypadki ASF-u na Podlasiu to właśnie się wzięły stąd, że dziki po prostu weszły na gospodarstwo. No nie będę już tam, mam zdjęcia i tak dalej, pokazywał, jak te gospodarstwa wyglądały. Gospodarstwa wyglądały w ten sposób, że tam dziki sobie przeleciały przez gospodarstwo. Nawet dochodziło do pewnych aktów miłosnych między dzikami a świnkami. Także tam, no, penetracja, że tak powiem, dzików w gospodarstwa była pełna. Ale pierwsze przypadki to niestety odbyły się z powodu kłusownictwa. Kłusowano dziki, patrochami skarmiano swoje świnki, bo tam się też nic nie marnuje. W związku z tym patrochy szły do karmy dla świnek. No i mieliśmy potem czystą postać ASF-u i to wszystko. Natomiast jeśli chodzi o takie jeszcze większe, bardziej powiedzmy te ważniejsze tutaj powiedzmy zapisy z tego rozporządzenia, to zwrócę Państwu uwagę, że musicie mieć spis świń. No musicie wiedzieć, co macie w gospodarstwie. Bo nieraz, no niestety są niektórzy hodowcy, którzy nie mają pojęcia, ile mają świń. Także to już tak wynika nawet już nie z niegospodarności, a nawet takiej nonszalancji. Także tutaj to też będzie trzeba na bieżąco prowadzić. No oczywiście osoby postronne to w ogóle nie mają prawa. To unikajcie w ogóle. Wszyscy mający inne hodowle, czy bydła, czy drobiu, unikajcie wchodzenia, znaczy nie pozwalajcie, żeby osoby postronne wchodziły wam do gospodarstwa nie z powodu zauroczenia, które tam wiążą te czerwone kokardki koniom, krowom, nie. ale po prostu z powodu tego, żeby nie zawlekli nam jakieś choroby. Na razie mamy ASF, ale i pryszczyca jest jeszcze na tapecie i tak dalej. Ale to już bydło. No oczywiście wolnożyjące zwierzęta nie mają prawa wchodzić do gospodarstwa. I przede wszystkim ci z Państwa, którzy są myśliwymi, to muszą zwracać uwagę na to, żeby izolować odstrzelone dziki, w ogóle nie wnosić nawet swoich trofeów myśliwskich, czyli dzików i tak dalej. Są przecież punkty skupu dziczyzny, są u nas w weterynarii, nawet chłodnia jest. Także te osoby, które polują, a mają hodowlę świń, no to mają troszeczkę więcej kłopotu, bo nie będą mogli tam właściwie wnosić swoich trofeów ani dzika, ani podrobów z dzika. No nic, coś z dzikiem związane nie może się znaleźć w waszym gospodarstwie. Nawet od szwagra szynka z dzika niebadanego też. Natomiast jeśli chodzi o te pożytki z pól, tu jest mowa w dwóch punktach, pożytki z pól pochodzących z obszarów zagrożonych, zapowietrzonych i podlegających ograniczeniom. Mówię o zielonkach, mówię o zbożu, również siano, słoma, bo no, dziki buszują na wszystkich powiedzmy obszarach przyleśnych i również tam swoje ekstrementy zostawiają. Teoria jest, ja w tej chwili jadę za 2 tygodnie do Puław i tam będzie przedstawione nowe spojrzenie na tą sprawę, bo się okazuje, że odchody dzików nie są takie znowu powiedzmy inwazyjne, ale niemniej stanowią i w niektórych przypadkach przyczyniły się do rozwlekania tej choroby, że były główną przyczyną wybuchu ogniska świń na dużej fermie, gdzie rzeczywiście była słoma używana z terenów zagrożonych. Ktoś po prostu przywiózł, rozcielił słomę i w ten sposób doszło do zawleczenia. To tak by pokrótce było. To ważne daty, to jest ta dzisiejsza data ważna, że to rozporządzenie wchodzi, natomiast od kwietnia 2018 roku będą prowadzone planowe kontrole weterynaryjne. Kontrole weterynaryjne będą prowadzone przez inspekcję weterynaryjną, dlatego że ja będąc tam na Podlasiu zauważyłem, że lekarze wyznaczeni, czyli lekarze prywatnej praktyki, którzy jeżdżą po waszych gospodarstwach, leczą zwierzęta, nie nadają się do tego, bo i oni sami o tym mówią, dlatego że jest taki troszeczkę dysonans interesów, ponieważ ktoś będzie musiał uderzyć w swojego klienta w ten sposób. I nawet chciał czy nie chciał, najbardziej powiedzmy zagorzały, że tak powiem, biuralista, to on się w końcu złamie, bo jadąc do swojego klienta, któremu leczy zwierzęta, będzie musiał na niego nałożyć sankcje. Także to jest, jest konflikt interesów. I dlatego my się zajmiemy tylko powiedzmy, sama inspekcja zajmie się tymi kontrolami. Oczywiście przy okazji innych kontroli, to nie będą kontrole jakieś takie dyskryminujące. W każdym bądź razie dotkną przede wszystkim tych gospodarstw, które mają dużą ilość świń. Ale również i po jedna sztuka też jest to hodowla. Dlatego, że czasami ta jedna sztuka przyczynia się do rozleczenia choroby na cały region. A przykładem jest znowu Podlasie, bo gdybyście Państwo tabelę zobaczyli, to 80% to są gospodarstwa od 1 do 10 i potem od 10 do 50 sztuk świń, czyli małe gospodarstwa. To jest większość tych ognisk tam wystąpiła. Ze względu na to, że to małe, no to mówią, no to tam nie ma co. Właśnie te małe są w tym łańcuchu zakaźnym, biorą najbardziej istotny ten. Natomiast jeśli chodzi, tutaj jest sprawa nieprzyjemna, bo karanie, to powiedzmy to na podstawie artykułu 48 ustawy głównej, czyli o zwalczaniu chorób zakaźnych i zwierząt, mówi o tym, daje się zawsze rolnikowi 5-miesięczny okres na poprawienie tej sytuacji, jeżeli są jakieś niedomagania. No w wypadku, gdy tych powiedzmy nie tych uchybień nie usunie, no to wtedy można mu zakazać hodowli świń na okres roku czasu. I po roku czasu, gdy się hodowca, że tak powiem, przemyśli sprawy, zobaczy, czy mu to się opłaca, czy nie, bo to jest czynnik ekonomiczny przede wszystkim gra rolę. Przecież nie oszukujmy się, tutaj nikt nie każe nikomu jakiegoś kontyngentu hodować, że to jest obowiązek, każdy musi hodować trzodę chlewną i tak dalej. Jeżeli ktoś komuś tu się nie opłaca, to wiadomo, że nie, ale te osoby, które będą miały zabrane prawo, a świnie oczywiście będą ubite, i to w ramach tylko, powiedzmy, porozumienia hodowcy z inspekcją weterynarii, z powiatowym lekarzem weterynarii, będzie ustalone, czy chce zabić je w rzeźni wskazanej przez powiatowego, czy będzie chciał nawet, jeżeli to są małe hodowle, czy na ubój własny, będzie chciał te świnie wziąć i tak dalej. Bo to mówimy cały czas o regionie tak zwanym wolnym, czyli naszym. To jest tak zwany region drugi, wolny od restrykcji, ale już obowiązuje, będą obowiązywać od dzisiaj te wszystkie takie, powiedzmy, obowiązki, które hodowcy będą musieli spełnić. Za ubite i zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie, dlatego że jesteśmy w regionie wolnym. Gdybyśmy byli w regionie zagrożonym, wtedy są odszkodowania, ale odszkodowania są płacone tylko i wyłącznie w gospodarstwach, które spełniają wszystkie wymogi prawa związanego z rejestracją i z tymi wszystkimi sprawami związanymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli przemieszczania zwierząt. Wszystko jest udowodnione na papierze. Na Podlasiu w związku z tym, że tam by była tragedia dla tych ludzi, minister rolnictwa wtedy już prowadził zamiast odszkodowań, bo odszkodowań nie można było płacić, no bo ustawa mówi tak, a nie inaczej. Powiatowy lekarz nie mógł wystawić decyzji w wypadku wystąpienia, powiedzmy, nieprawidłowości w hodowli, a nawet hodowli, które nie były. Ten wprowadzono taki pomocniczy środek w postaci nagrody za pomoc przy zwalczaniu w ognisku choroby. One były takie same jak odszkodowania. Nawet NIK to wszystko skontrolował i się okazało, no, że zasadne w związku z, powiedzmy, ze specyfiką tej hodowli tam w tym. Tutaj też przewiduje ustawodawca płacenie, wsparcie tak zwane w wysokości 132 zł. Ja to tak czytam w tej chwili, może nie tyle, że z niedowierzaniem, bo nic nie ma, bo jeszcze nie ma żadnych ustaleń, jak to będzie. 132 zł od sztuki do 50 sztuk świń przez 3 lata. W wypadku gospodarstw, które po prostu zrzekną się hodowli. I tam też tak było na Podlasiu, że tam najpierw była do pięciu sztuk, żeby likwidować. No, ale w związku z eskalacją tej choroby i ze stratami, jakie ponosi państwo związane ze zwalczaniem tej choroby, no państwo się posuwa, rząd się posuwa dalej jeszcze, żeby w ogóle po przejściu tej choroby w każdym kraju w Europie czy na świecie zmieniała się struktura hodowli. Są kraje, gdzie w ogóle hodowli świń już w tej chwili już nie ma. A są kraje, gdzie hodowla z takiej rozdrobnionej, małej hodowli, na przykład Hiszpania, gdzie są hodowle tylko i wyłącznie fermowe, wielkostadne, bo one po prostu mogą spełnić te wszystkie restrykcje. Także to tak to wygląda, no ale jest jakiś pomocowy, te pieniądze ma wypłacać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oczywiście tam wnioski, nie wnioski i tak dalej. Oczywiście decyzja powiatowego lekarza do tego będzie potrzebna i tak dalej. To jest wszystko w przygotowaniu. Nie wiem, w jakim to jest stanie rzeczy na Podlasiu. Wiem, że tam miały być objęte takim pomocowym programem gospodarstwa już do 5 sztuk, czyli te małe, rozdrobnione. Wiem, że tam była kupa kłótni, kupa potem była jeszcze demonstracji. Jak wyjeżdżałem, to akurat mało tam mogłem się przebić przez demonstrację ludzi, którzy tam demonstrowali, bo walczyli o swój byt, no, co tam dużo mówić. Afrykański pomór świń w ogóle występuje w Polsce od 2014 roku. No tak jak tutaj mówiłem, nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka, powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz producentów mięsa wieprzowego. Natomiast jeśli chodzi o, tutaj jest paru gospodarzy, to powiem tylko, że każda choroba przebiegająca z gorączką 42 stopni, gdzie są wywlaczyny u świnek i tak dalej. Zresztą tą chorobę od razu widać, że to cicho w chlewni się robi po prostu i obejmuje to od razu prawie całą chlewnię lub na początku połowę, a potem postępuje. To ją bardzo łatwo wykryć, chociaż ostatnio byłem u takiego tucznika tutaj niedaleko w Cyganach, gdzie pani zawołała mi wieczorem, że ma świniaka z afrykańskim pomorem świń. Tak jak powiedziałem, że ta choroba jest nieuleczalna, a ja go wyleczyłem, także chyba jestem pierwszym człowiekiem, który wyleczył afrykański pomór świń. No się okazało, że miał zwykłe zapalenie płuc, a nie afrykański pomór świń. No ale ludzie się boją, niedouczeni, powiedzmy, w sensie takim kolokwialnym, może brzydko powiedziałem, ale w sensie takim, powiedzmy, że tam w telewizji różni ludzie różnie mówią, straszą i tak dalej, niepotrzebnie, bo panika jest tutaj akurat w tym wypadku niepotrzebna, tylko i wyłącznie rozsądne myślenie i postępowanie powinno nas przed tą chorobą, powiedzmy, obronić. Powiem tylko taką ciekawostkę, że ostatnio byłem na takim sympozjum, gdzie było z wielu krajów, Puławak mamy taki swój ośrodek naukowy, tam z wielu krajów, to oni pytali się, jak my to robimy, bo ta choroba, dynamika tej choroby polega na tym, że w ciągu roku występująca u dzików przemieszcza się 150 km przez rok, w ciągu roku. U nas ona się przemieszcza 30 km w ciągu roku, czyli jest efekt. Jest efekt, świadczy o dosyć dużym rozsądku naszych hodowców i myśliwych i również kół łowieckich nadleśnictwa, dlatego że oni też biorą teraz w tej części tej choroby, bo ogniska ogniskami, ale tutaj powiedzmy przypadki u dzików to jest sprawa współpracy rządu, inspekcji weterynaryjnej, w ogóle weterynarii z lasami państwowymi i z kołami łowieckimi. To jest takie wzajemne zrozumienie i tutaj troszeczkę parę rzeczy od razu posprzątaliśmy, czyli granice i tak dalej, kto co ma robić. Jest to w trakcie dopracowywania w tej chwili. Dziki są odstrzeliwane w miarę potrzeb i w miarę możliwości, dlatego że ktoś powiedział, że wszystkie dziki zastrzelić nie da rady, dlatego że dziki się przemieszczają komórkowo. Jak zastrzelimy u nas dziki, to wejdą te wszystkie z Białorusi i z Rosji. I może ten płot by był potrzebny. Ale ten płot w tej chwili, ja nie będę powiedzmy tutaj politykował, że tak powiem, ale ten płot to już by się przydał na wysokości województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, bo to, nie wiem, może jakiś płot ruchomy trzeba będzie zrobić, który się będzie, bo już mamy tą chorobę u siebie. Mamy tą chorobę u siebie i te dziki, które są porażone. I dziki, jeszcze ciekawostka, one nie wszystkie powiedzmy zdychają, natomiast świnie zdychają w 100%. Także są postacie poronne, gdzie jest nosicielem i tak dalej. No u dzików ta choroba zawsze była, tylko ona zawsze tam gdzieś w zarodku była, gdzieś tam w głębokich lasach siedziała i nie przechodziła na ten. Natomiast na skutek kłusownictwa nierozsądnego roznoszenia choroby poprzez niektórych myśliwych niestety doszło do takiej eskalacji tej choroby, ale przede wszystkim no, główną przyczyną roznoszenia tej choroby są dziki, no i proszę Państwa, przepraszam za wyrażenie, ale przede wszystkim ludzie. Dziki są powiedzmy regiony, gdzie dokonano takiego wzmożonego strzału dzików, to się okazało, nie ma zbytu na dziczyznę. Nie ma, się utylizuje zdrowe dziki, bo one są badane. Wszystkie dziki w regionach, gdzie są zagrożone, w regionach zagrożonych i zapowietrzonych są badane. Jest bardzo restrykcyjne badanie, bo na przykład punkty skupu dziczyzny, czy też te kontenery, gdzie są dziki po strzeleniu tych, oczywiście to obowiązują te przepisy tylko w regionach tych, gdzie występuje ASF. One są składowane w specjalnych kontenerach, to są punkty skupu dziczyzny tak zwane, przerobione powiedzmy na takie izolatory i wystarczy, że jeden dzik ma ASF, to nawet jeżeli 12 wisi i tamte nie mają, to wszystkie są utylizowane. Także to tak jest dosyć, no, tnie i pali się wszystko, co się da w tym wypadku. Także no, nie chciałbym, żeby jeszcze przez te parę lat, jak będę pracował w inspekcji, żeby ta choroba do nas... Bo to są bardzo niemiłe wspomnienia i bardzo niemiłe widoki, bo świnka, tak szczerze mówiąc, to jest bardzo, bardzo mądre zwierzę, inteligentne. Szkoda by było je, zamiast zjeść, to mordować. A tak to wygląda, że się niszczy wszystko w 100%. Dobra, dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem, ale tam wszystko macie Państwo w tych materiałach zawarte. I bym prosił sołtysów szczególnie, żebyście tam rozpropagowali wśród swoich sąsiadów, bo wy wiecie najlepiej, kto hoduje świnie, a kto nie. Myśliwi tam też mają troszeczkę materiałów. Myśliwi to zupełnie tokiem są przez nas szkoleni. Pracujemy. Dobra, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Państwo sołtysi może? Bardzo proszę, pani Teresa Bielak. Ale proszę już do mówicy, bo akurat baterie się wyczerpały w przenośnym mikrofonie.
Nie.
A, nie. No to dziękujemy, panie Marku. No kiedyś dziki akurat uważane były za zwierzęta pożyteczne. No teraz się coś odmieniło. Tak, ale jak pan mówił, tak tą chorobę one od zawsze miały i w sumie my zostały one, wtedy my je jedliśmy również w jakiejś tam postaci przetworzonej i nikt tutaj nie badał akurat na tą chorobę, tylko na chorobę włosienia tutaj. No żyjemy i dobrze się czujemy. Dobrze, przechodzimy, dziękuję bardzo za wystąpienie. Przechodzimy do punktu 4, interpelacje i zapytania radnych.
Tutaj, jak mówiłem, na komisji Państwo Radni przedstawiają swoje zapytania i interpelacje na piśmie. Jeżeli macie, to bardzo proszę o przedstawienie takich interpelacji. Ja jedną przygotowałem. W uchwale budżetowej gminy Gardejana 2018 rok Rada Gminy określiła wysokość środków rad sołeckich w kwocie 700 tysięcy złotych, na którą składa się 8,5% wpływu z podatku rolnego i od nieruchomości plus niewykorzystane środki przez sołectwa z lat ubiegłych. To jest strona 12 objaśnień do budżetu. Natomiast w dokumencie, który otrzymali sołtysi i na podstawie którego mieszkańcy poszczególnych sołek dokonują podziału środków, zapisano kwotę ogółem 840 752 zł. I to jest rozliczenie rad sołeckich za 2017 rok. W takim razie mam tu zapytanie i proszę o odpowiedź. Który z dokumentów zawiera prawidłowe kwoty? Skąd wynika różnica w kwocie 140 752 zł? I czy po uruchomieniu przez sołectwa swoich środków wystarczy pieniędzy dla wszystkich? I interpelacja. Proszę o podjęcie działań w celu ujednolicenia wyżej wymienionych dokumentów, to jest wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok i załączniki rozliczenia rad sołeckich za 2017 rok. Nie widzę więcej. W takim razie przechodzimy tutaj. Odpowiedź. Wójt jest zobligowany do odpowiedzenia na piśmie. Oczywiście na stronie internetowej to się również tam znajdzie. Zapytania sołtysów. Bardzo proszę o zapytanie sołtysów. Pani Terenia Bielak. Bardzo proszę.
Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Ja miałam dzisiaj głosu nie zajmować, ale słyszę tutaj o chodnikach i niestety, ale muszę zająć ten głos, bo my nie możemy się dochrapać tego chodnika w tych krzykosach. To jest, ja bardzo bym prosiła pana wójta, że jeżeli tak można porozmawiać tam z kimś i te chodniki tu i tam się robi, to ja bym bardzo prosiła też, żeby pan wójt porozmawiał w sprawie krzykos. U nas jest naprawdę droga uczęszczana. W zeszłym roku, w kwietniu, na zebraniu powiatowym u pana starosty było przedstawione, że ta droga Bąbki-Kisielice jest najbardziej uczęszczaną drogą przez samochody w powiecie kwizyńskim. Także naprawdę dwa wypadki już mieliśmy. Całe szczęście, że nieśmiertelne. Dzieci przemieszczają się z ulicy Jeziornej tutaj aż pod krzyżówki, bo tutaj na Cygany najwięcej autobusów jeździ i najlepiej im pasuje. Także bardzo bym prosiła, żeby porozmawiać może w niedalekiej przyszłości, by jakiś ten chodnik zrobić, bo naprawdę, że tam jest makabra u nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pani sołtysów? Bardzo proszę, Tomasz Pisarek.
Dzień dobry, witam Państwa. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy samorząd przewiduje wyrównywanie dróg gruntowych? Wiem, że taka czynność była kilka lat temu wykonywana. Przyniosło to zamierzony efekt, ponieważ ja po krótkim moim okresie widzę, że sypanie tego kamienia na te drogi to jest przysłowiowe wyrzucanie pieniędzy w błoto. Być może można byłoby rozważyć inny sposób utwardzania, czy no ja widzę, że to chyba to jest pieniądze, które wyrzucamy i efektów z tego nie ma. Drugie, to co już dwa miesiące temu czy trzy mówiłem odnośnie tych tablic na drogach, czy samorząd przewiduje w tym roku też ustawienie takich tablic w tych drogach wjazdowych z numerami budynków, to co wtedy mówiłem, żeby ułatwiło to dla różnych podmiotów, takich jak straż, pogotowie w przypadku różnego rodzaju zdarzeń. I trzecie, to co rozmawialiśmy z panem wójtem na tym spotkaniu w lutym odnośnie Funduszu Sołeckiego. Czy pan wójt planuje takie spotkanie, żebyśmy na ten temat porozmawiali, ponieważ to trzeba już w marcu decyzję podjąć, czy będziemy w to się angażować, czy nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa sołtysów? Nie widzę. Bardzo proszę, Panie Wójcie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Sołtysi, Szanowni Państwo, goście. Pierwsze pytanie było, znaczy tutaj Pani Sołtys Krzykos, Pani Teresy Bielak, dotycząca chodnika w Krzykosach. Ja, jak była inwestycja, były robione projekty, prosiłem, ale Pan wyraźnie powiedziano mi w starostwie, że jeżeli jeszcze dojdą chodniki dodatkowo jeszcze w Krzykosach, to nie wystarczy pieniędzy na tą całą inwestycję. Pani sołtys też interweniowała, zresztą tam te przystanki autobusowe były dodatkowo dołożone, bo też prosiłem na przykład o chodnik przy jeziorze, przy tym parku, ale tam no rozmawiałem z panem starostą i przede wszystkim chodziło o pieniądze. Ale nie ukrywam, że to zapytanie przekażę w starostwu powiatowemu. Następnie zapytanie sołtysa Tomasza Pisarka o wyrównywanie. Oczywiście co roku wyrównujemy w zależności od tego, czy sołtys sobie tego życzy, bo w niektórych sołectwach, gdzie wjechała równiarka na drogę, no niestety nie skończyło się to dobrze ani dla wójta, ani dla sołtysa. Są pretensje do tej pory, że rozwaliliśmy drogę, wystarczyło wyrównać, nasypać kamienia. Także jeżeli sołtys sobie zażyczy, na pewno równiarka będzie tam przejedzie. Wiadomo, że ta struktura naszej gminy, rozajne były gospodarstwa, które powstały po I wojnie światowej. W większości, każdy tam z tych, co przyjechał po I wojnie światowej, z różnych innych terenów okupowanych, między innymi z naszej Rzeczpospolitej, otrzymał budynek, gospodarstwo i te wszystkie gospodarstwa były podobne, można powiedzieć jednakowe. Był dom, była obora, stodoła i tak powstawały tam rodzajne te gospodarstwa. Na bazie to było budowane gospodarstwa tego majątku. Tak jak u nas Agencja Nieruchomości Rolnej, to wtedy było takie stowarzyszenie czy Związek Pruski Ziemski, coś takiego. Dokładnie nie znam nazwy, ale to sedno jest tej sprawy. To także, jeżeli pan sołtys będzie chciał tam równiarkę, to równiarka oczywiście nie teraz, w okresie tych mrozów, tylko jak już odejdzie zima i troszeczkę obecnie, żeby błota nie przesypywać. Jeżeli chodzi o tablicę, oczywiście z numerami wjazdu będziemy zamawiali te tablice, które informują służby przyjeżdżających, gości o tym, w którym miejscu numer jest na wjazdu, jakie tam numery domów się znajdują. Najlepiej jak to jest nazwy ulic są. Wiem, że nie wszyscy mieszkańcy chcą nazw ulic, bo to się wiąże z jakimiś tam kosztami, ale dowód osobisty to my wykonujemy to bezpłatnie, zgodnie z ustawą, ale jeżeli chodzi o prawo jazdy, czy jakieś dowody rejestracyjne, to nie wiem, dokładnie tam w starostwie wiem, że tam jakieś opłaty są. Ale to jest bardzo dobra rzecz. To się raz robi, no, ulicę, nazwę ulicy i łatwiej wtedy jest, całkowicie łatwiej jest dojechać do danej posesji. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, rozmawiałem z panem skarbnikiem, zorganizujemy w marcu, myślę, że do 10 chcielibyśmy to zrobić, bo uchwała nas czeka w marcu dotycząca, czy to będzie odpis, czy będzie fundusz. i tu część sołtysów też mówiła o tym na spotkaniu z sołtysami i takowe spotkanie się odbędzie. W niektórych gminach, w naszej gminie jest odpis sołecki i w gminie miasta gminy Prabuty, z tego co wiem. W pozostałych samorządy weszły fundusz sołecki. Ja już kiedyś pytałem sołtysów na zebraniu, jeszcze pan Tomasz nie był sołtysem. Pytałem sołtysów, jaką idziemy drogą i sołtysi wypowiedzieli się jednoznacznie, idziemy na odpis. I ta kwota tam 800 tysięcy ponad to jest skumulowana kwota z tego co wiem, ale to odpiszemy na skumulowana kwota na 2018 i z pozostałych lat. Prawda, panie skarbnik? Bo też o tym rozmawialiśmy. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie Rzeszowo Finansowe z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei za 2017 rok. Bardzo proszę o przedstawienie tego sprawozdania, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu. Szanowny panie wójcie, panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni zebrani. Gminny Ośrodek Kultury w Gardei w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od 2002 roku jako samorządowa instytucja kultury, czyli osoba prawna. Głównym takim przepisem prawa, na podstawie którego funkcjonujemy, to jest ustawa o organizowaniu działalności i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ale naszym takim wewnętrznym przepisem nieformalnym, na którym się głównie opieramy, to jest rokrocznie przyjmowany plan działalności naszego ośrodka, przyjmowany przez Radę Gminy. Oczywiście również statut uchwalony przez Radę Gminy. I na podstawie tych wszystkich dokumentów w roku 2017, jak i w poprzednich latach, funkcjonowaliśmy w czterech podstawowych dziedzinach, czyli organizację cyklicznych imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych. To jest ta działalność, która nas jakby tak najbardziej identyfikuje, najbardziej jest widoczna. Drugą formą działalności to jest organizowanie stałych zajęć popołudniowych w siedzibie ośrodka. Trzecią, koordynacja życia kulturalnego na terenie gminy. Oraz czwarta, jak w każdej jednostce, administrowanie powierzonym majątkiem. W ramach pierwszej, tej podstawowej formy działalności ośrodek zajmował się organizacją otwartych imprez o różnorodnym charakterze. Imprezy te, jak co roku, przygotowywane były w taki sposób, aby uwzględnić przede wszystkim możliwości finansowe, kadrowe i lokalowe ośrodka, ale również, aby w sposób jak najbardziej racjonalny objąć nimi jak największą grupę naszego społeczeństwa. Dlatego też w tym zrealizowanym programie znalazły się imprezy zarówno o charakterze otwartych imprez plenerowych, festynów, sportowych imprez, wystaw, konkursów, spotkań seniorów. Takich różnych przedsięwzięć, imprez, bo to można zamiennie używać tej nazwy, zrealizowaliśmy w roku 2017 34. Macie je państwo zestawione w załączniku numer 1 do tego sprawozdania. Jak jeszcze nie widać tego, nie będę może omawiał tych wszystkich imprez z tego względu, że większość z nich ma charakter cykliczny. One funkcjonują w tej naszej przestrzeni kulturalnej już od kilku lat. Jak widzicie państwo, jest ich 34. Średnia w miesiącu wychodzi około 3,4 imprezy na miesiąc. Myślę, że to jest dość dobry wynik. Kolejną sferą naszej działalności to jest współorganizowanie imprez organizowanych przez inne instytucje działające na terenie gminy czy też stowarzyszenia, z których wymienić można przynajmniej zrealizowanych w ubiegłym roku. To było między innymi Gminny Konkurs Barwy Jesieni organizowany przez Szkołę Podstawową w Otłowcu, Trzecie Ogólnopolskie Biennale Plastyczne, człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce, realizowane przez Zespół Szkół w Gardei, Grand Prix Powiatu Kwidzyńskiego w tenisie stołowym, również w Otłowcu ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt, realizowany przez Zespół Szkół w Gardei, imprezy sołeckie, Gardeja 1-3. Pomagaliśmy również przy organizacji czy udziału kół gospodyń wiejskich na świątecznych stołach powiślańskich, czy też jubileuszach jednostek OSP, czy też GKS. Drugą naszą sferą działalności jest przygotowanie i prowadzenie popołudniowych zajęć w siedzibie ośrodka oraz stwarzanie możliwości do rozwoju wszelkich grup i przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianym rozwojem kulturalnym. I tak w roku 2017 przy ośrodku funkcjonowały warsztaty plastyczne dla trzech grup wiekowych, koło teatralne, Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Gardyjskiej Gardanum, Klub Seniora. Opiekujemy się również zespołem folklorystycznym Cyganeczki. Przy ośrodku funkcjonuje również sekcja brydża sportowego. Odbywały się zajęcia aerobiku, zajęcia zumby. Funkcjonowało również Gardyjskie Towarzystwo Wędkarskie. Łącznie tych wszystkich spotkań, zajęć, tych grup, ja sobie tu pozwoliłem podsumować, było w roku ubiegłym 230. Tutaj w sprawozdaniu jest to szczegółowo również uwzględnione, ale może nie będę tego przedstawiał. Funkcjonowanie ośrodka to również szeroki wachlarz obowiązków związanych z gospodarowaniem przydzielonym majątkiem. Na majątek Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei składa się część tego budynku, w którym się zajmujemy, oraz tereny rekreacyjne nad jeziorem Kamień, czyli stadion, plaże, amfiteatr z przyległymi terenami rekreacyjnego. Jako ośrodek również byliśmy zaangażowani w funkcjonowanie strzeżonego kąpieliska nad jeziorem Kamień. To się bardzo fajnie po długiej przerwie nieobecności tego strzeżonego kąpieliska przyjęło. Jest bardzo pozytywny jest odbiór naszego społeczeństwa. W czasie naszej współpracy, podobnie jak w poprzednich latach, współpracowaliśmy z większością instytucji funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz z większością działających na terenie naszego powiatu. Na te wszystkie sprawy, bo oczywiście bez funduszy to się nic nie może obyć, mieliśmy do dyspozycji w roku ubiegłym, jak widzicie Państwo, ponad 400 tysięcy, z czego większość to jest oczywiście dotacja Rady Gminy, ale również uzyskaliśmy częściowo wpływy własne w kwocie około 5 tysięcy. Jak widzicie Państwo, na poszczególne części naszego budżetu składały się tutaj wymienione te kwoty, może nie będę ich czytał, ale tak można powiedzieć, że taka ściśle działalność kulturalna kosztuje nas około 43%. Oczywiście drugim z największych wydatków to są wynagrodzenia i pochodne. To jest w przypadku naszego ośrodka 3,5 etatu. To jest około 36%. Utrzymanie tych wszystkich terenów rekreacyjnych nad jeziorem to jest około 5,5%. I pozostałe wszystkie te łącznie wydatki to jest około niecałe 13%. Na koniec okresu sprawozdawczego ośrodek nie posiadał żadnych zobowiązań, zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, a więc dyscyplina budżetowa została zachowana. Zmieściliśmy się w tych posiadanych środkach. Drodzy Państwo, chciałbym może tym miejscu, bo to jest taka właściwie jedyna okazja, aby publicznie podziękować tym wszystkim, którzy w przeciągu roku roku budżetowego wspierali naszą działalność. Przede wszystkim wójtowi i Radzie Gminy za zrozumienie naszych wspólnych potrzeb, za środki finansowe, które w uchwalonej wysokości pozwalają oprócz bieżącej działalności systematycznie również poprawiać jakość oferty ośrodka. Dziękujemy również scenie rokowej w Kwidzynie, Kwidzyńskiemu Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii imienia 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii imienia 4 Pułku Ułanów Zaniemieńskim, Kwidzyńskiemu Stowarzyszeniu Sportowo-Kolekcjonerskiemu Gward, 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego z Malborka, członkom Stowarzyszenia Gardanum, GS w Gardei, PBS w Gardei i w Kwidzynie, jednostkom OSP, Gardeja, Cygany, Rozajny, Czarne, kołom gospodyń wiejskich, Cygany, Czarne, dyrektorom szkół, zespołów szkół w Gardei, dyrekcji SP Cygany, Otołowiec, dyrekcji przedszkola, Czarnego Dolnego, Kwidzyńskiemu Centrum Sportu i Rekreacji, kierownikowi posterunku policji w Gardei, pracowni plastycznej Kontra oraz osobom prywatnym, czyli Hannie Krzeszowskiej, Robertowi Pipczyńskiemu, panu Wojciechowi Hotte, Joannie Dubas-Jaworowicz, Joannie Maciaszczyk, Grzegorzowi Grażynie Zatorskim, klubowi seniora, artystom z terenu gminy, panu Łukaszowi Chmielewskiemu, księdzom Sławomirowi Lorkowi, księdzu Kazimierzowi Lisikowskiemu, panu Dariuszowi Szudzińskiemu, Janowi Marciniakowi, Krzysztofowi Najdowskiemu, Jarosławowi Dubasowi, Markowi Ściebińskiemu, Dariuszowi Koszyńskiemu za pomoc przy organizacji imprez, wsparcie rzeczowe, przekazane fundusze i inne formy pomocy. Może troszeczkę tak to długo trwało, proszę mi wybaczyć, ale tak jak mówię, etatów mamy nie za wiele w GOK-u, a dzięki tym wszystkim osobom i instytucjom ta nasza praca przebiega bez zakłóceń i myślę, że mamy się czym pochwalić naszej działalności. Także ja tak bardzo króciutko dziękuję Państwu i proszę o ewentualne pytania.
Dziękuję bardzo. Zatrzyma się Państwo pytania? Bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
Ja pytań nie mam, ja chciałam tylko podziękować za profesjonalne organizacje, że jest wszystko i dla starszych, i dla młodszych, zarówno w GOK-u i wieczorki teatralne i wszelkie inne udogodnienia dla mieszkańców. Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. W takim razie przejdźmy raz do punktu 8. Nie będę tu Pana więcej fatygował. Bardzo proszę o przedstawienie programu działalności Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 rok.
Szanowni Państwo, przygotowując propozycję działania Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei na rok bieżący, czyli to tak wzorem lat ubiegłych, weźmy przede wszystkim pod uwagę nasze doświadczenia oraz wnioski, które wypracowaliśmy przez kilka lat. Oczywiście braliśmy również pod uwagę sugestie państwa, władz lokalnych, jak i naszego społeczeństwa. Oraz, no, co jest najważniejsze, to przyznany na rok bieżący budżet. I do realizacji w tym roku zaplanowaliśmy 26 przedsięwzięć kulturalnych. Oczywiście większość z nich ma charakter cykliczny. Są to te propozycje, które w poprzednich latach zyskały aprobatę społeczną i grzechem, myślę, byłoby rezygnować z nich, chociażby z takich pozycji jak Dużynki, Noc Świętańska, nie wiem, przegląd piosenki biesiadnej i tak dalej. Zestawienie tych imprez macie również Państwo zawarte w tym załączniku na koniec tego naszego programu. Jak Państwo widzicie, no, staramy się, aby te 2-3 imprezy w miesiącu się odbyły i rozłożone były w miarę równomiernie na cały rok. Z najbliższych imprez, które mamy zaplanowane, to jest Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który planujemy zorganizować już 4 marca, czyli w najbliższą niedzielę nad jeziorem Kamień w Gardei. Może chwilę tutaj bym się zatrzymał przy tej propozycji. To jest ogólnopolska impreza, w której my występujemy jako partner lokalny. To już trzeba co najmniej rok wcześniej zabiegać o udział w tej imprezie z tego względu, że główny organizator zapewnia bardzo atrakcyjne pakiety startowe dla zawodników. Oczywiście ich liczba jest ograniczona. W naszej lokalnej edycji na dzień dzisiejszy mamy zapisanych ponad 320 już zawodników, którzy będą rywalizowali w biegach przełajowych na 10 tysięcy kilometrów oraz na 1963 kilometry. Zaplanowaliśmy tak jak Państwo widzicie różne imprezy, czyli są i festyny, i różne spotkania, wystawy i tak dalej. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał w ciągu roku skorzystać z naszej propozycji, to myślę, że znajdzie na pewno coś dla siebie w tej naszej ofercie. Planujemy również podtrzymać te wszystkie grupy i zajęcia popołudniowe w naszej jednostce, czyli aerobik, zumbę, brycz i tak dalej, to co przed chwileczką w sprawozdaniu Państwu przedstawiałem, ale chcielibyśmy również wprowadzić, zaproponować może nową jakby taką formę, czyli klub aktywnych osób, którego celem będzie wspólne działanie w kierunku aktywności pozazawodowej. Bardzo nieformalna na razie grupa, która pod auspicjami GOK-u mogłaby się spotykać podczas takich działań jak rajdy, wycieczki, ogniska, nauka przydatnych umiejętności. Mogą się podzielić swoimi umiejętnościami i pasjami. Będziemy chcieli również organizować w ramach tej grupy różne wycieczki do kina, teatru, czy też zwykłe spotkania przy kawie. Oczywiście nadal, tak jak to do tej pory funkcjonowało, chcielibyśmy, aby nasza siedziba była oczywiście miejscem spotkań na wszelkiego typu zebrania, szkolenia i tak dalej, które, jak wiecie Państwo, jeżeli jest tylko taka możliwość, udostępniamy bezpłatnie dla naszych mieszkańców. Chcielibyśmy to oczywiście podtrzymać. Nadal będziemy koordynować te wszystkie działania w zakresie kultury, oczywiście w miarę naszych możliwości, czyli udzielając wsparcia takiego merytorycznego, ale również wsparcia sprzętowego, czy dla stowarzyszeń, czy różnego rodzaju organizacji, czy rad sołeckich, czy kół gospodyń wiejskich. To myślę dość fajnie funkcjonuje jak do tej pory. Tutaj informacja dla Państwa sołtysów. Również w tym roku w budżecie naszego ośrodka mamy zapewnione fundusze na wsparcie imprez organizowanych w sołectwach. Może to nie są duże kwoty, bo to na jedno sołectwo jest 800 zł, ale zawsze jest to jakieś wsparcie. Oczywiście te pieniądze nie są jakby... Jesteście Państwo przymuszeni do ich wykorzystania, ale są i na tych zasadach, które funkcjonowały do tej pory, do wykorzystania. A więc na nagrody, na opłatę jakichś zespołów, animatorów jest to do zrobienia. Zachęcam również gorąco Państwa do odwiedzania naszej strony, bo rozumiem, że plakaty czy też ulotki, które przy okazji każdego naszego przedsięwzięcia staramy się robić, nie zawsze docierają do Państwa. Mamy stronę internetową, która na bieżąco zawiera wszelkie informacje na temat naszych działań. Tutaj macie Państwo próbkę taką tej strony. Wystarczy w przeglądarkę wpisać GOK Gardeja, zawsze na pierwszym miejscu się wyświetla i zachęcam. Również gorąco zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi uwagami, sugestiami albo bezpośrednio, albo telefonicznie, bądź proszę o informacje na maila. Ja miałbym tak tyle skrótowo. Drodzy Państwo, bardzo liczę na zrozumienie i konstruktywne wnioski oraz proszę o akceptację tego programu.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo radni pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję Panie Dyrektorze.
Dziękuję Państwu bardzo.
W takim razie przejdźmy do głosowania. Poproszę o aplikację do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego programu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. O, bardzo szybko tutaj wyskoczył wynik. Stwierdzam, iż program został przyjęty jednomyślnie, czyli 14 głosów za. Ogłaszam 5 minut przerwy. O przedstawienie tego sprawozdania.
Dzień dobry Państwu. Szanowni zebrani, chciałbym przedstawić sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w roku 2017. W roku 2017 działalność zakładu opierała się głównie na dostawie wody, odbiorze ścieków, zarządzaniu nieruchomościami z zasobu gminy oraz świadczeniu usług. W ubiegłym roku w zakładzie było zatrudnionych 18 osób. W tymże roku mieliśmy dosyć sporo problemów kadrowych związanych z nieobecnością pracowników, ale w trakcie roku wystaraliśmy sobie z tym radzić i w miarę sprawnie funkcjonować. W ubiegłym roku dokonaliśmy kasacji i wyrejestrowania samochodu pogotowia technicznego Citroena C15, który stwarzył, jego stan techniczny stwarzał zagrożenie dla pracowników oraz innych uczestników ruchu drogowego. Na terenie gminy pracowały 4 stacje uzdatniania wody, które dostarczały wodę dla mieszkańców gminy. W ubiegłym roku wydaliśmy 36 uzgodnień wraz z warunkami technicznymi na budowę nowych przyłączy. Zostało wykonanych 59 nowych przyłączy wodociągowych oraz 3 przyłącza kanalizacyjne. Z naszej ewidencji wynika, że produkcja wody zmalała w porównaniu do ubiegłego roku o 5,2%, sprzedaż wody zmalała o 3,3%, natomiast największy spadek możemy odnotować w wodzie sprzedawanej dla zakładów, ponieważ tutaj została sprzedana ilość mniejsza o 42,8%. Wynika to z tego, że jeden z zakładów na terenie gminy opracował inny system pobierania wody. Tu chodzi tu o wodę deszczową. Woda zużyta do celów technologicznych oczyszczalni ścieków wynosi 3,9 tysięcy metra sześciennego wody. Był to pierwszy pomiar. Natomiast woda wykorzystana do celów technologicznych oraz utracona w wyniku awarii wynosi 143 tysiące metrów. Jest to wynik mniejszy o ponad 10%. Wskaźnik wody zużytej na cele technologiczne i wody utraconej w porównaniu do zeszłego roku zmalał o wspomniane właśnie 10%. Natomiast stosunek wody wyprodukowanej do wody utraconej zmalał o 2,2%, czyli utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Gospodarka ściekowa, czyli teraz do gospodarki ściekowej, łącznie na oczyszczalnia ścieków przyjęła 106,9 tysięcy metrów sześciennych ścieków, z czego 102 tysiące metrów sześciennych dotarło na oczyszczalnię siecią kanalizacyjną, natomiast 4,9 tysiąca dotarło do nas za pośrednictwem beczkowozu. Chciałbym tutaj nadmienić, że ten rok wyjątkowo obfitował w opady deszczu, co spowodowało, że na oczyszczalnię ścieków dotarło więcej ścieków niż w zeszłym roku o ponad 22%. Co powodowało trudności w pracy przepompowni, a także większe zużycie energii elektrycznej. Z ZGK w minionym roku sprawozdawczym otrzymała dotację przedmiotową do ceny wody w wysokości 300 tysięcy złotych brutto, a także dotacje celowe w wysokości 29 1900 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne oraz remontu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wandowa. W ubiegłym roku zakład wykonał usługi na kwotę ponad 103 tysiące zł. Usługi te polegały głównie na budowie przyłączy wodociągowych, usługi koparką oraz odśnieżanie. W ramach zarządzania nieruchomościami wykonano szereg prac na łączną kwotę ponad 84 tysiące złotych, jednakże tym zagadnieniom będzie poświęcone odrębne sprawozdanie ZGK. W zeszłym roku przychody wyniosły 1 938 630 zł i 55 groszy. Stan zaległości odbiorców wobec naszego zakładu spadł o kwotę ponad 96 tysięcy złotych. W tej kwocie zawarte są również umorzenia dokonane przez pana wójta. Na poziom zadłużenia, głównie na spadek zadłużenia wobec naszego zakładu miało największe znaczenie dokonywanie odcięć wody przez nasz zakład, chociaż odcięcia były akurat już ostatecznością, także staraliśmy się bardziej negocjować z ludźmi, rozkładać na raty zaległości, rozmawiać. Warto tutaj też dodać, że współpracowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Urzędem Gminy Gardeja właśnie w kwestii spłaty zadłużenia naszych mieszkań, naszych odbiorców. Także podsumowując, przychody ogółem w zeszłym roku wyniosły 1 938 630 zł 55 groszy, natomiast koszty 2 198 898 000 zł i 50 groszy, co daje nam wynik finansowy minus 260 267 zł i 95 groszy. Także dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja chciałbym się tutaj, panie kierowniku, zapytać o jedną rzecz. Mówił pan, iż z mocy prawa, czy na podstawie prawa straci moc uchwała podjęta w sprawie nowych stawek za pobór wody oraz za zrzut ścieków, która została podjęta w 2017 roku. Na jakiej podstawie teraz my i czy ona straciła moc, czy nie? O, od tego, czy muszę zacząć?
Tak, ona straciła moc.
Czyli nie obowiązuje. To teraz na jakiej podstawie jest naliczane są kwoty za wodę i za ścieki, mówi pan. Na podstawie czego?
Jest przepis, który mówi, że stawki będą obowiązywały. Obecne stawki, które obowiązywały w roku 2017, będą obowiązywały do czerwca 2018 roku.
Do czerwca, dobrze. To teraz powie mi pan na podstawie... No nie wiem właśnie na podstawie czego, no bo już teraz wiem, że dalej obowiązują stawki z 2017 roku, czyli stare, no i niższe. To dlaczego za wypompowanie ścieków mieszkańcy płacą więcej? Na jakiej podstawie, powie mi pan?
Za wypompowanie? Mówimy teraz o ściekach dowożonych.
Tak, o ściekach z Szamba, które przyjeżdża tutaj firma ZGK i wypompowuje.
Podwyżka ścieków, to znaczy podwyżka wywozu nieczystości płynnych miała miejsce przed uchwaleniem właśnie omawianej uchwały.
Ale na jakie podwyżki? No to na podstawie ta podwyżka z czego? Pan ją wprowadził czy kto?
Na podstawie zarządzenia wójta.
No wójt chyba, który raczej nie sądzę, żeby mógł zarządzeniem podnieść stawki zrzutu ścieków. Coś tutaj mi nie gra za bardzo. To tylko Rada Gminy może taką decyzję podjąć.
No, w porozumieniu z panem radcą ustaliliśmy, że taką podwyżkę należy zrobić na podstawie zarządzenia.
Kicha jakaś. Muszę tak powiedzieć. No nic. No dobrze, dziękuję panu bardzo.
Proszę państwa, jeżeli można.
podwyżka wody nie jest ujęta w tym, w tym zarządzeniu, tylko podwyżka tych usług, które były tam, nie wiem ile lat nie było podwyżki, a koszty zwiększały się, pracownicy już nie chcą pracować za te stawki.
Wszystko się zgadza, ale to czy to nie Rada Gminy powinna podjąć taką decyzję? No chyba uchwałą Rada Gminy. To dotyczy wszystkich mieszkańców. No jak nie wszystkich? No, wszyscy, ale ci, którzy korzystają, no to są. No, w całej gminie przecież są takie miejsca, gdzie muszą korzystać z tego. No jest ustawa, gdzie przecież każdy produkuje jakieś ścieki i musi go gdzieś odprowadzić albo do kanalizacji, albo do szamba. To chyba nie do rowu i nie do jeziora, nie? No co? No proszę
bardzo. Można, panie przewodniczący, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj pan kierownik, mówiąc o tych zawirowaniach dotyczących wysokości stawek za dostarczanie wody oraz pobór, odbór ścieków, słusznie zauważył, że rzeczywiście pod koniec zeszłego roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zaopatrywaniu w wodę między innymi. Tamte przepisy dosyć nie były, no, tam nie były one tak do końca czytelne wobec powyższego z ostrożności takiej czystej, żeby interes gminy wszystkie był tutaj zabezpieczony. Postaraliśmy się tutaj podjąć tą uchwałę, którą Państwo zaakceptowaliście nie wiem, w grudniu zdaje się, czy w listopadzie. Natomiast kwestia usług oferowanych przez zakład robót publicznych na terenie Gardei jest różna praktyka, nie ma jednolitej praktyki na terenie naszego kraju i w zasadzie w większości gmin cenniki tych usług są ustalane czy to przez kierowników takich zakładów w porozumieniu z wójtem, czy też przez samych wójtów. No, w tym przypadku wybraliśmy formę, która wydawała się najbardziej prawidłowa i najbardziej powszechna na terenie naszego kraju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No, z tego, co sobie przypominam, prędzej te stawki były ustalane przez Radę Gminy. Dlatego moje takie jest pytanie, a no nie wiem, no jeżeli tutaj mówicie Państwo, że to jest wszystko zgodnie z prawem, no to wszystko okej. No ale nie wcześniej, ale wcześniej ja pamiętam, że my żeśmy podejmowali taką decyzję o jakby widełkach chyba wywozu wywozu ścieków beczką antynizacyjną, nie? Nie, tam było zapełnienia beczki i była kwota od do, no. No ale to właśnie uzależnione było od odległości, bo wiadomo, sprawa jest bliżej oczyszczalni ścieków, to jest mniejszy koszt dojazdu. No dobrze, okej. I przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetów szkół za 2017 rok. I bardzo proszę tutaj pana sekretarza.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rady żeśmy pani kierownik Małgorzata Kęsicka przedstawiła szczegółowe analizę wykonania budżetu w poszczególnych szkołach. Chciałbym może tylko dodać do tego, że do 31 lipca 2017 roku było 5 szkół podstawowych, 1 zespół szkół, 1 gimnazjum, 1 przedszkole gminne, drugie niepubliczne. Od 1 września 2017 roku funkcjonuje u nas 6 szkół, 1 wygaszane gimnazjum, 1 przedszkole i 1 przedszkole niepubliczne. Może dla uzupełnienia powiem tak, że subwencja oświatowa na 2017 rok to była w kwocie 8 215 000 zł. Jak Państwo wiecie, dyskutowaliśmy wiele na temat wydatków na oświatę w naszej gminie. Powiem tylko tyle, że subwencja oświatowa w 2017 roku nie pokrywa nawet płace dla pracowników szkół. Pozostałe koszty, jeżeli chodzi o rzeczowe, o inwestycje, dowóz do szkół, stołówki, świetlice, to były wydatki już z budżetu gminy. Te wydatki są bardzo duże, ponieważ dla zobrazowania tylko bym chciał przytoczyć takie kwoty, jak prawie 11 milionów wydatkowaliśmy, prawda? Otrzymaliśmy te 8 milionów 215. Niestety ta różnica między subwencją a wydatkami w naszej gminie ciągle rośnie. I planowany jest na przykład wydatek o prawie 700 000 zł, już większy w roku 2018 jak w 2017. Subwencja wzrasta nam o oświatowa o 330 000 zł w 18, ale jak Państwo wiecie, są planowane podwyżki. Także tak jak tutaj obrazuję, ten wydatek będzie większy w stosunku do 17 roku już o prawie 700, a może i więcej. Poza tym realizowaliśmy w 17 roku jeszcze zakupy środków trwałych i usług z własnych gminnych środków w kwocie 88 542 zł. Zakup maszyny do czyszczenia podłogi dla szkoły podstawowej w Gardei w kwocie 7 827 zł. Projekt budowy placu zabaw przy przedszkolu gminnym w Gardei w kwocie 4 500 zł. Remont pomieszczeń w szkole podstawowej w Czarnym Dolnym w kwocie 76 000 zł. Zakup środków trwałych, wyposażenia ze środków Unii Europejskiej w ramach programu oświatowego pod nazwą Wykształcenie jest w cenie w łącznej kwocie 3 330 zł. Tutaj wszystkie nasze szkoły zostały wyposażone urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, komputery według potrzeb, jakie dyrektorzy uzgadniali przy realizacji tego projektu. Na dowozy uczniów w 2017 roku gmina Gardeja wydatkowała łączną kwotę 548 606 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku gmina Gardeja wydatkowała łączną kwotę 43 000 zł. Na utrzymanie stołówek, tak jak wspomniałem, ponad 700 000 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2017 roku gminę Gardeja łącznie kosztowało 571 tysięcy złotych. Była też pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2017 roku gminę łącznie kosztowało to kwotę 139 400 zł. Z tego dotacja pochodziła, dotacja pochłaniała kwotę 111 tysięcy złotych. Była też realizowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i w 2017 roku łącznie kosztowało to gminę 24 700 zł. Jak Państwo wiecie, że no, liczba uczniów teraz w każdej szkole podstawowej się trochę poprawia, ponieważ mamy dodatkowe oddziały. Ale niestety ogólnie te subwencje po prostu nie pokrywają kosztów. I jak Państwo wiecie, tu podawaliśmy takie kwoty, że które mogą wzrosnąć nawet do 5 milionów złotych. To nie były takie opowiadania bajek, to były konkretne, to się pokrywa i na pewno koniec roku 18 będzie bardzo trudny, jeżeli chodzi o finanse. To tyle w skrócie, jeżeli są jakieś pytania albo będę mógł je odpowiedzieć, to odpowiem, a jak nie, to na pewno w najbliższym czasie dam to na piśmie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania?
Tak.
Bardzo proszę, Pani Radna Ada Jakowalska.
Panie sekretarzu, myślę, że to ubolewanie na temat dopłaty do oświaty to już jest tak co roku i skoro są plany i te plany są tutaj widoczne w tabelkach, to wszystko jest ok, będzie dobrze. Z czego wynika ta dopłata, to przecież doskonale wiadomo. Ja odzywam się z tego powodu, ponieważ bardzo chciałabym, żeby pan wójt, nie ma pani kierownik, sprostował informację, która ostatnio obiegła bardzo jakoś tak dziwnie gminę Gardeja. Informację, która mówi o tym, że to, że gimnazjum w Wandowie za chwilę będzie świeciło pustką, to jest wina radnych. I tutaj ja bardzo pragnę przypomnieć wszystkim, że projekt uchwały, której my nie podjęliśmy rok temu w lutym, to był projekt, który zakładał tylko i wyłącznie zmianę sieci szkół dotyczącą tak naprawdę przejścia nazewnictwa szkoła podstawowa plus wygaszanie gimnazjum, gdzie w tym projekcie uchwały było napisane, że nie ma potrzeby tworzenia kolejnej szkoły podstawowej. Więc ci, którzy świadomie podnieśli rękę przeciw, to równocześnie mieli taką świadomość, że jeśli nie podniosą tej ręki przeciw, to będzie to taka świadoma likwidacja bardzo pięknego, bardzo ładnego zaplecza. I tylko tyle. I pamiętam, że pan mecenas tłumaczył nam chyba nie jeden raz, że tak właściwie nasze głosowanie niczego do tematu reformy oświaty nie wnosi. W związku z czym no chciałabym, żeby jakieś takie sprostowanie ludzie usłyszeli, bo teraz nagle chyba świadomość społeczna zaczyna rosnąć. Ludzie patrzą, że budynek rzeczywiście wymaga jak najbardziej finansowania, bo przecież w przyszłym roku będą tylko dwie klasy trzecie. Tych uczniów tam będzie zaledwie chyba 40 albo do 50 pewnie nie dobrnie. No i tutaj jest trwoga, tak? Jest trwoga, dlaczego taki ładny budynek niszczeje. Ja bardzo proszę, żeby pan wójt powiedział, że to nie jest wina radnych. My dostaliśmy tylko i wyłącznie jeden projekt jednej uchwały i taką decyzję podjęliśmy. Dziękuję.
Ja może się odniosę do tego pierwszego pytania, to ubolewanie. Nie, pani przewodnicząca, to nie jest ubolewanie, to jest rzeczywistość. A jeżeli ktoś tak ocenia, że to jest ubolewanie, no to trudno. Mogę jeszcze takiego dla obrazu powiedzieć tak, że jeden oddział w 17 roku w szkole podstawowej, liczę tutaj z zerówką, kosztował 112 tysięcy złotych, jeden oddział. W szkołach podstawowych. A szanowni Państwo, a jeden oddział w szkole podstawowej dzisiaj, no jeszcze troszeczkę wcześniej w zespole szkół w Gardei kosztował 212 tysięcy złotych. A szanowni Państwo, ale gimnazjum Wandowo, jeden oddział kosztuje prawie 380 tysięcy złotych. I proszę wziąć to sobie tylko pod uwagę.
Ale panie sekretarzu, ale to przecież nie wynika z tego, że te dzieci jeżdżą na basen do teatru, mają zajęcia najróżniejsze, przeróżniejsze, fakultatywne. Niech pan powie, z czego wynika taka kwota, bo pan to doskonale wie. I przepraszam bardzo, to też nie wynika z niegospodarności dyrektorów absolutnie. Dyrektorzy nie są tutaj niczemu tak naprawdę winni. No, jest gospodarz gminy i to gospodarz powinien ustalać jakieś konkretne normy, konkretną reorganizację robić.
bardzo.
A nie mówić, że dokładamy i płakać, że dokładamy. No to dokładajmy, no stać na to dokładamy.
Ale kto płacze?
No już 8 rok ja to słyszę.
Nikt nie płacze, tylko mówi o rzeczywistości, jaka jest. Ile to kosztuje, jak to sobie można wyobrazić. No przecież 112 tysięcy złotych, a 380, no jeden oddział, no to jest różnica prawna. Co to jest? Czy podwójnie uczycie państwo w gimnazjum? Ja po prostu mówię o faktach. Podaję takie rzeczy tylko. Co będzie ze szkołą, z obiektem w Wandowie? Proszę państwa, nie odpowiem, bo ja mam pomysły, ale to tylko może doradzam wójtowi, jakieś decyzje na pewno podejmie. I dziękuję bardzo.
Ja jeszcze raz przepraszam, bo znowu pójdzie w obieg jakaś taka fałszywa informacja, że ktoś uczy podwójnie. Przecież wszyscy wiemy, że to wynika z ilości uczniów w grupie klasowej, że subwencja to nie jest coś, co się dostaje konkretnie na jednostkę, na ucznia, na nauczyciela. Wandowo będzie kosztowało dużo i będzie kosztowało jeszcze więcej, ponieważ budynek jest ogromny, sala gimnastyczna jest ogromna i to wszystko trzeba utrzymać przez następny rok. No to ja się w ogóle nie dziwię, że to robi się ponad milion grubo, więc no...
Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, po raz kolejny chcę powiedzieć, że nie podejmujemy w tym roku uchwały. Nie była podjęta uchwała w ubiegłym roku o restrukturyzacji, o przyjęcie ustawy w ogóle sejmowej. I był to jeden chyba z dwóch czy z trzech samorządów bodajże w kraju. Pojadę na spotkania, to po prostu muszę się wstydzić z tego tytułu, niestety. Ale decyzję o tym, jak będzie funkcjonowało a oświata, podejmie, ponieważ Rada też nie chciała przygotować. Przecież Pani jest z wykształcenia polonistką, umie bardzo pięknie pisać. Mogła Pani przygotować projekty uchwał, jak Pani widzi tą oświatę. Niestety Pani tego nie zrobiła też. Ja powiedziałem publicznie, że tej uchwały dotyczącej, ponieważ nie przyjęliście Państwo tej ustawy, no nie mogłem przygotowywać uchwały, która była wbrew społecznym oczekiwaniom. Rozmawiałem w środowiskach, gdzie są szkoły i takiej potrzeby nie było. W rozmowach, nawet jak odbywają się zebrania sołeckie, mieszkańcy niektórzy podejmują ten temat. Ja powiem tylko w ten sposób, że nie wyobrażam sobie, żeby w Wandowie, zresztą to większość społeczeństwa tak widzi, żeby w Wandowie nie było szkoły, bo jest taki obiekt, jest przygotowany, tam na pewno jakieś przeróbki dotyczące tych najmniejszych maluchów muszą być, ale nie widzę takiej, musi być wola również wszystkich i mieszkańców, i nauczycieli, i rady, i wszystkich. Moja wola jest taka, jak powiedziałem w tej chwili, i po prostu chciałbym, żeby my mówimy publicznie, no my mówimy, ja mówię, nasza gmina może obdzielić szkołami i 2-3 gminy. Ale są też takie gminy, gdzie rozwój, duży rozwój jest, dużo się buduje, mieszkańców przybywa i wójt mówi, ja tam gdzieś zamknąłem szkołę, a się okazuje, że tam na 2 zmiany muszą się uczyć. Także tutaj w tej chwili tych uczniów niestety, ale przybywa tylko, można powiedzieć teoretycznie, bo w 2010, kiedy objąłem funkcję wójta, było ponad 1000 dzieciaczków, teraz chyba jest około 800 czy 788 dokładnie. I niestety ta liczba nie wygląda dobrze, bo w niektórych szkołach za chwilę znowu nie będzie naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej. I taki problem się wynurza i widać go. Trudne decyzje będą podejmowane na pewno w przyszłym roku po wyborczym
Więc, ale trzeba rozmawiać przede wszystkim z ludźmi i mówić właśnie im o tym, że szkoła w Andowie, gimnazjum, które teraz jest i ten obiekt powinien być zapełniony dziećmi. Żeby ta szkoła żyła w takim wydaniu, jakim, którym jest. Także ja tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. Nie mogę się z panem wójtem zgodzić, iż rada gminy czy radny ma tu kompetencje do stworzenia takiej uchwały odnośnie naszej siatki szkół. Dobrze pan wie, że żeby taka decyzja uzyskała pozytywną opinię kuratora, żeby później była realizowana. To musi być oczywiście ta pozytywna opinia kuratora. Kurator nie będzie rozmawiał z poszczególnym radnym czy z radą gminy, bo my nie jesteśmy tutaj stroną. To wójt jest stroną. I tylko i wyłącznie z wójtem będzie kurator tutaj rozmawiał na ten temat. Także tu proszę nie mówić, że radni mają takie kompetencje. Radni owszem będą podejmować tą uchwałę i będą tu jako, no niestety, też pod naciskiem pewno społeczeństwa, pod naciskiem nauczycieli będą musieli tę decyzję podjąć. Ale to pan w pierwszej kolejności musi taką uchwałę przygotować, to pan musi przede wszystkim zaprezentować ją mieszkańcom, kuratorowi, związkom zawodowym, nie wiem, no nauczycielom i innym grupom społecznym, a dopiero w późniejszym etapie Rada Gminy będzie podejmować taką decyzję. Bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
Pan wójt przytoczył, że rozmawia na zebraniach wiejskich. Niedawno odbyło się zebranie wiejskie w Nowej Wiosce i głos jednego z rodziców był takie pytanie zadał. Dlaczego my w Nowej Wiosce akurat mamy dwie szkoły równo po 2 kilometry w lewo i w prawo. W lewo są Morawy, a w prawo jest Wandowo. I mama, która niedługo będzie wysyłała swoje dziecko do szkoły podstawowej, pyta, dlaczego taka szkoła jak Wandowo świeci pustkami, a w Morawach szkoła jest zapełniona dziećmi. I dlaczego szkoły w Morawach nie można byłoby przenieść do szkoły w Wandowie z całym jej dobrodziejstwem, ponieważ ja uważam, że pani dyrektor w Morawach, patrząc na te sprawozdanie, bardzo dobrze radzi sobie z zarządzaniem, z ekonomią placówki. Tam jest 120 ponad dzieci? Tak, i można by na przykład już robić porównania środków czystości czy usług telekomunikacyjnych i zobaczyć, że w szkole w Morawach niczego dzieciom nie brakuje, szkoła sobie radzi świetnie, a oszczędności i widać gołym okiem. I wydaje mi się, że od tego trzeba zacząć, żeby móc takim placówkom jak Morawy na przykład dać możliwość lepszych warunków nauki, chociażby w tej szkole w Wandowie, żeby nie świeciła pustkami. Kolejny rodzic zapytał się, gdzie tu jest ekonomia, no bo ludzie widzą przecież, jeżeli są tylko 4 oddziały w Wandowie na taką dużą szkołę, a w Morawach jest 7 klas, niczemu nie ujmując oczywiście Morawom, bo świetnie sobie nauczyciele radzą i pani dyrektor, bo nasi dyrektorzy sobie świetnie radzą z każdym wyzwaniem i stają zawsze na wysokości zadania. Od tego trzeba zacząć, a zganianie winy na wójta, na radnych, na wszystkich w koło nie ma sensu, bo prędzej czy później tak trzeba będzie zmienić siatkę szkół i każdy dobrze o tym wie, tylko nikt tego nigdy głośno nie mówi.
Dziękuję bardzo. Chcesz? Już nie. Bardzo proszę, radny Duszyński.
Proszę państwa, ja o 3 sprawach chciałbym króciutko powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, że oświata to jest taki, no nie wiem, twór, do którego dokładać zawsze trzeba będzie. Nawet jeśli zlikwidujemy ileś tam szkół, to wcale to nie znaczy, że samorząd nie będzie musiał do szkół dokładać. Tylko w tym jest problem, żeby dokładać jak najmniej. Prawda? Czyli tutaj przerzucanie się cyferkami, że to tyle czy tyle i tak dalej, no nie ma sensu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bym się nie zgodził tutaj z panią przewodniczącą odnośnie tej ustawy, która została nie podjęta. Bo owszem, tak jak tutaj i pan mecenas mówił, że jeśli nawet tej uchwały nie podjęliśmy, to i tak reforma weszłaby siłą rzeczy automatem na mocy ustawy rządowej. Ale to, że tej uchwały nie podjęliśmy, zablokowało nam jakiekolwiek kroki związane z podejmowaniem działań związanych z oświatą. Czyli teraz, tak ja to rozumiem, czyli teraz zostaje nam tylko rok 2019 i ja naprawdę nie zazdroszczę, bo wiadomo, że jesteśmy w roku wyborczym, przyszłemu wójtowi, obojętnie kto nim zostanie, przyszłej radzie, co z oświatą zrobi. Ze względu na to, że będzie bardzo mało czasu.
bardzo mało czasu, bo chcąc coś z oświatą zrobić, likwidując taką czy inną szkołę, musimy podjąć uchwałę najpóźniej do końca lutego. Najpóźniej. Czyli to może być bardzo mało czasu. Natomiast nie zgodzę się z panem, panie przewodniczący, bo twierdzi pan, że tutaj Rada nie ma, jakby nie jest zobowiązana do przygotowywania projektu uchwał. Owszem, zgodzę się z tym, że główny ciężar przygotowywania takiej uchwały spoczywa na wójcie i tak dalej, ale grupa radnych może przygotować projekt uchwały związany z likwidacją takiej czy innej szkoły. Ja nie widzę tu żadnych przeszkód. Rada, radni, grupa radnych ma takie prawo, prawda? I dopiero wtedy, jeśli się by spotkały te dwa projekty na przykład na sesji, no to Rada oczywiście już w całości podejmuje, prawda, uchwałę, czy jesteśmy za taką, czy inną uchwałą, prawda? Natomiast zgodzę się z tym, że rzeczywiście no, ciężar przygotowywania takiej uchwały no, spoczywa na wójcie i pracownikach, ale jak powiedziałem, to wcale nie znaczy, że grupa radnych nie może projektu uchwały przygotować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, muszę się tu odnieść do słów radnego. Jak sobie pan radny wyobraża, że ta grupa radnych w jaki sposób będzie rozmawiać z mieszkańcami i to z mieszkańcami nie ze swoich okręgów? Przecież jakiegoś tam radnego w innym okręgu mieszkańcy nie znają. Myśli pan, że będą rozmawiać z nim? Nie. Po co? Przyjdą od razu do wójta ze skargami. Nauczyciele przyjdą do wójta ze skargami, że tutaj jakaś grupa radnych coś tutaj chce im szkołę zamknąć. Tak to się będzie odbywało. Tu będą wielkie manifestacje przed Urzędem Gminy, przed gabinetem wójta. Tak to będzie się odbywało. No, a wójt, znając działania, no, stanie na pewno po stronie mieszkańców i nauczycieli radnych. I jeszcze jedno. Myśli pan, że kurator będzie rozmawiał z grupą radnych? No nie. Tutaj my nie jesteśmy tutaj stroną, a przecież tylko i wyłącznie wszelkie opinie na temat tej uchwały no, będzie wydawał kurator. I kto ma do kuratora złożyć ten projekt uchwały? Niech pan im powie. No kto? Wójt jedynie. Bo wójt ma taką tutaj sprawczą moc. Bardzo proszę, radny Duszyński.
Panie przewodniczący, ja nie wiem, czy ja źle się wyraziłem, ale nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Czy grupa radnych będzie jeździła po zebraniach, czy... Zresztą technicznie to można załatwić w ten sposób, że grupa radnych przygotowuje projekt, ja powtarzam, nie uchwałę, a projekt. I taki projekt na przykład można zaprezentować na zebraniu w takiej miejscowości, w takiej i tak dalej. Teraz pyta się pan, czy kurator będzie rozmawiał z radnymi. No może i nie, ale ja jeszcze raz powtarzam, że to nie jest już gotowa uchwała, to jest projekt uchwały, nad którą Rada ma się wypowiedzieć. I dopiero o takim projekcie, który zostanie zatwierdzony przez całą Radę, no wójt będzie prezentował powiedzmy kuratorowi i tak dalej. Ja jeszcze raz powtarzam, że to dotyczy to tylko projektu. Pan powiedział, że ja się tutaj nie zgadzam z tym, że pan powiedział, że radni nie mają takiego prawa. No mają prawo przygotować projekt jakiejkolwiek ustawy, prawda? Ale jeszcze raz powtarzam, to jest projekt, a nie gotowa uchwała. Dziękuję.
Ja nie mówię o tym, że mają prawo czy nie mają prawa. Nie mają kompetencji w takim wypadku. Prawo mają, jak pan słusznie zauważył, zawsze. Ale inna sprawa. Projekt uchwały to jest projekt uchwały, do który wójt przedstawia, który przedstawiamy my, załóżmy, i on musi być wprowadzony do porządku obrad. No oczywiście, no to co? Co dalej? Albo jest przyjęty, albo nie przez Radę. No tak, ale przedtem, zanim ten projekt trafi pod obrady sesji, on musi być zaopiniowany przez związki nauczycielskie, przez związki zawodowe, przez kuratora i pewnie skonsultowany z mieszkańcami. To tutaj myśli kolega sobie radny, że pod presją wszystkich mieszkańców na tej sali Rada Gminy wypowie się w jakiś sposób? Na pewno nie. I co jeszcze chciałem dodać w tej kwestii? Owszem, może i do końca się tu nie rozumiemy. Może tutaj chodzi radnemu o uchwałę intencyjną.
A to jest już inna para kaloszy. Jeżeli taka uchwała była podjęta przez Radę Gminy, ona zobowiązuje w jakimś tam czasie, nie mówię, to zależy, co będzie zapisane w uchwale, czy za rok, czy za dwa lata, zobowiązuje wójta do przygotowania takiej, a siakiej uchwały. I to wtedy ma sens. Ale to tylko w takim wypadku, uchwała intencyjna. To zmienia postać rzeczy. Bardzo proszę, pan wójt.
Szanowni Państwo, wszyscy wiemy na tej sali, że nie było woli społecznej, żeby jakąkolwiek szkołę zamykać. Były zebrania, mieszkańcy się wypowiadali, ja tu również rozmawiam z mieszkańcami, bardzo dużo, spotykam się. I nie było takiej woli, ludzie nie byli, mieszkańcy, nauczyciele, nikt nie był przygotowany do tego, żeby przygotować taką uchwałę i jednym takim podpisem, czy podniesieniem ręki coś zniszczyć, coś zlikwidować. Niektóre z tych szkół budowali sami mieszkańcy. Budowali w czynie społecznym, remontowali, dbali i tak dalej. I naprawdę to nie są takie decyzje sobie ad hoc. Żeby przygotować takie uchwały, muszą być naprawdę bardzo, bardzo szerokie konsultacje społeczne, dopiero się przygotowuje uchwały. A teraz bym prosił pana mecenasa o ustosunkowanie się do tego, o czym w tej chwili, o czym rozmawiamy i o projektach uchwał. Dziękuję bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Jednym z moich zadań w ramach wykonywanego zawodu jest pewnego rodzaju mediacja. Być może ja pozwolę sobie tutaj wprowadzić być może odrobinę informacji, które pozwolą Państwu tak ze spokojem może podejść do tematu. Rację ma, bo nie, bo tutaj doszło do dyskusji między panem przewodniczącym a panem radnym Duszyńskim. Obaj panowie macie dużo racji w tym, co mówiliście, ale akurat w przypadku tych przepisów wprowadzających ustawę o prawo oświatowe i konieczności dostosowania sieci szkół do nowych przepisów, tam dosyć szczególna była instytucja, ponieważ artykuł 206 tej ustawy nakładał, czy zobowiązywał Radę Gminy do przyjęcia projektu, tak, uchwały dotyczącej sieci, dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego i w zasadzie formalnie rzeczywiście nie było żadnych przeszkód, żeby projekt tego projektu uchwały zgłosili, korzystając ze swojej inicjatywy uchwałodawczej wynikającej ze statutu naszej gminy, sami radni, tak? Tam zdaje się grupa radnych ma taką inicjatywę uchwałodawczą. Natomiast w momencie, kiedy ta uchwała, projekt dostosowania sieci szkół zostałby przez Radę Gminy uchwalony, to rzeczywiście wtedy już pan wójt zobowiązany byłby do zaopiniowania tej uchwały u kuratora ze związkami zawodowymi, tak jak pan przewodniczący słusznie zauważył, i to by otwierało nam drogę do tego, żeby ostatecznie tą sieć szkół uchwalać tam do końca marca 2017 roku. Mówię, do tych przepisów nie sięgałem przez ponad prawie rok, także mam nadzieję, że tutaj dobrze wszystko zreferowałem. Natomiast to nie zmienia to faktu, że rzeczywiście radni formalnie mają taką możliwość, żeby w zasadzie w większości spraw, na pewno tych niezastrzeżonych wyłącznie dla pana wójta, czyli między innymi kwestie budżetowe, występować z projektami uchwał i próbować takie uchwały tutaj przeprowadzać i uchwalać, ale nie wykluczone, że jest to rzeczywiście w praktyce może być to utrudnione, bo państwo radni nie dysponujecie tutaj zapleczem urzędu gminy i pracowników merytorycznych, także jest to na pewno utrudnione. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Daja Kowalska.
No nic w tym względzie nie zrobiliśmy rzeczywiście, jeśli mogliśmy. Nic nie zrobiliśmy i możemy się bić w piersi. Natomiast panie mecenasie, czy pan nas świadomie wprowadził w błąd? W momencie, kiedy przed głosowaniem było pytanie chyba dwa razy składane. Czy będzie konsekwencja tego, że my nie przyjmujemy projektu uchwały? Bo tu słyszymy, że jakiś wstyd, że coś tam, że coś nam zablokowano, że czegoś nie możemy i teraz już ja już zgłupiałam, że tak powiem brzydko.
Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani przewodnicząca, nie wprowadziłem Państwa w błąd, czyli to ani nie było świadomie, ani nieświadomie. Wyjaśniałem Państwu jedynie sprytny mechanizm zastosowany w tym przypadku tej ustawy przez ustawodawcę. Być może w swojej mądrości ustawodawca przewidział, że może być w niektórych gminach problem z, nie wiem, czy z braku czasu, czy z racji innych względów, może być problem z przeprowadzeniem tej dosyć skomplikowanej procedury. Zatem przewidział w ustawie odpowiednie możliwości, które w zasadzie umożliwiały dostosowanie sieci szkół do nowych przepisów. No niezależnie od tego, czy radni podejmą tę uchwałę, czy tej uchwały podejmować nie będą. Natomiast nie będę się wypowiadał jakby poza merytorycznie co do oceny tej sytuacji. Natomiast niewątpliwie niepodjęcie tej uchwały spowodowało tylko tyle, że po prostu przepisy ustawowe zostały tutaj zastosowane, czyli te standardowe przepisy wynikające z ustawy zostały wprowadzone w życie, tak? Znaczy, mieliście Państwo po prostu możliwość, podejrzewam, innego niż to przewidywał ustawodawca w tych takich swoich generalnych przewidywaniach ukształtowania sieci szkół. Natomiast to było w Państwa kompetencji wyłącznej, także tutaj to już od Państwa zależało, jak to powinno wyglądać. Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
Ja jeszcze tak a propos tej uchwały, której nie podjęliśmy, bo z tej uchwały nic innego nie wynikało, jak tylko to, że gimnazjum Wandowie zostanie wygaszone, bo było placówką tylko gimnazjalną. Tam nic innego nie wnosiła ta uchwała. Mi brakowało. Ja osobiście zagłosowałam przeciwko tej uchwale, dlatego że tam poza przekształceniem podstawówek wszystkich i szkoły w Gardei o Wandowie nie było wzmianki żadnej, że po wygaśnięciu gimnazjum ta szkoła po prostu przestanie istnieć. I ten zapis, ten brak zapisu właściwie wpłynął na moją decyzję i zrobiłam to całkiem świadomie. Bo ona była po prostu tylko przygotowana tak jak ustawa i nic więcej nie wnosiła.
Zgadza się, że to niepodjęcie tej uchwały pozostawił jakby status quo, nienaruszone status quo. Czyli wszystkie szkoły zostały zachowane. To, co mówiło prawo o likwidacji gimnazjum, gimnazjum zostaje likwidowane i wszystko jest okej. Że tak powiem. Bardzo proszę, pan sekretarz.
Szanowni Państwo, to co powiedział pan wójt, nie było atmosfery. Myśmy już zapomnieli szybko, jaka tu się toczyła dyskusja przy zamknięciu dwóch kuchni. Ilu było obrońców? Ilu tutaj rodziców przyjeżdżało? A dobrze, ale przy takim drobnym problemie. Nie było dyskusji na ten temat. Były wezwiska, były pisane do każdego organu w Polsce. A co by się działo, jakby była taka uchwała, zamykamy szkołę? To by już chyba poszło za granicę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie sekretarzu, przecież jak tutaj wójt mówił, i tu koleżanki, koledzy mówią, z takim problemem się zmierzyć będziemy musieli po wyborach. I myśli pan, że co, że będzie inaczej? Tak samo będzie. Nie wiem, może brakuje dialogu, między tutaj władzą a mieszkańcami. Trudno powiedzieć. Może tutaj ludzie są niepewni przeszłości po prostu. Nie wiedzą, co ich będzie czekać właśnie po takich decyzjach, a nie innych. I to jest może ten problem. Boją się tego. I słusznie. Bo gdyby te uchwały, te projekty uchwały zakładały już tam jakąś restrukturyzację łącznie z pracownikami, czyli z nauczycielami, każdy nauczyciel stałby swoje miejsce po tych decyzjach, to też może byłoby inaczej. Może by był inny oddźwięk. Każdy wie, że faktycznie dokładamy do oświaty bardzo dużo. Te pieniądze by nam się przydały na pewno na inwestycje. Na inwestycje, które nam są potrzebne. Drogi, chodniki, tu mówimy cały czas. Ale jest ta niepewność, niepewność przyszłości, dlatego tak się dzieje. Trudno.
No oczywiście, wszyscy razem, ale o czym my mieliśmy rozmawiać, skoro nie było żadnego projektu uchwały? No nie było projektu uchwały, no to o czym mieliśmy rozmawiać? Po prostu no już każdy zakładał, że to będzie burza, no na pewno będzie, byłaby burza, no ale nie mieliśmy żadnego projektu, były różne słowa, 5 szkół będzie zamykanych, 4, 3, różne informacje były wypuszczane do mieszkańców. No to nic dziwnego, że i mieszkańcy byli no, zdezorientowani i bardzo nerwowi.
Radni też jest zobowiązany do odpowiedzialności. Też grupa radnych może przygotować uchwałę, jak tu powiedział pan mecenas i pan radny Zbigniew Duszyński.
Ale
niestety nie było takiej woli z rady. Ja to szanuję. Nie przyjęli, nie było. I proszę państwa, inne aspekty, jak wiecie, o których tutaj przed chwilą tutaj mówiłem z mównicy, również brane były pod uwagę. Dziękuję ślicznie.
Do obowiązków wójta należy w szczególności przygotowanie projektów uchwał, nie do radnych, do szczególności. To są 3 szczególne przypadki. Uchwały, budżet i realizację uchwał.
Panie przewodniczący, jak skarga na wójta, to pan wie, jak przygotować uchwałę, ale jak przygotować jakiś projekt, który jest restrukturyzujący, na przykład jakieś działania, to pan zapomina, jak przygotować.
Skargę na wójta przygotowuje mi tutaj prawnik akurat. Zlecam jemu akurat.
Ale to pana inicjatywy.
Nie z mojej inicjatywy, z inicjatywy Rady Gminy. Nie z mojej.
Proszę pana,
panie wójcie, to chyba pan wie, jakie mam.
Mogę publicznie powiedzieć, że z tego tytułu, jak skarga była, to powinienem zwolnić jednego z pracowników, który nie przygotował odpowiedzi dla mieszkańca. To było bodajże w ubiegłym roku, ale nie zrobiłem tego, bo jeszcze też jest taki aspekt ludzki i tak dalej. Dziękuję bardzo.
No to jednak widać, że wzrusza się pan trochę. Jest pan ludzki. Dobrze, dziękujemy bardzo. Czy w tej sprawie... Nie, zamykam już temat w tej sprawie. Przechodzimy do punktu 11, podjęcie uchwał.
Jaki to jest ten numer? Numer.
Pierwsza uchwała, uchwała numer 37/210/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej powiatowi Kwizyńskiemu. Pomoc dotyczy rozbudowy hospicjum imieniem świętego Wojciecha w Kwizynie. Jest to kwota 5000 zł. Proszę o głosowanie. Aha, dobrze. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki na naciśnięciu przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 37/211/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej powiatowi Kwizyńskiemu. I tutaj pomoc dotyczy powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Kwota 6870 zł. Proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 37/212/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gardeja w 2018 roku. Tu jest to objaśnienie do tej uchwały, no ale niejako jest to podyktowane
ta uchwała jest podyktowana decyzją, którą podjęliśmy w uchwale budżetowej. Tam już ten deficyt, tam była mowa właśnie o sfinansowaniu tego deficytu tym kredytem długoterminowym. Proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i naciśnąć przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 37, /213/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie uchwały nr 36/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2018 rok. Tutaj wszelkie zmiany są spisane w uzasadnieniach. Proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. I następny projekt uchwały, uchwała nr 37/214/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie uchwały nr 36/208/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. To oczywiście ta uchwała musi być dostosowana do uchwały budżetowej. Proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Punkt 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Do protokołu nikt nie wnosił żadnych uwag. W takim razie przegłosujmy ten protokół. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednomyślnie protokół został przyjęty. Punkt 13. Zapytania i wolne wnioski. Pozwolicie Państwo, że najpierw zapoznam Państwa z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy. Pierwsze pismo to sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gardeja. Drugie pismo złożyło do Rady Gminy Stowarzyszenie Gmina Gardeja Biega. Dotyczy ono rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. Wpłynęło również pismo od Towarzystwa Hokejowego Gryf Gardeja i tutaj w tym piśmie proszą o zwiększenie dotacji na dofinansowanie sportu w gminie Gardeja w 2019 roku. Wpłynęło również pismo od pana Grzegorza Stankiewicza w sprawie wykupu działek od gminy, na których mieści się droga gminna. I to są wszystkie pisma. Jeżeli macie Państwo jakieś zapytania, to bardzo proszę. Radny Kowalczyk, proszę bardzo.
Panie Wójcie, nie wiem, czy Panie Sekretarzu, mam pytanie. Jakiś czas temu jeden z mieszkańców gminy prosił mnie, abym zainterweniował w sprawie psów, które gdzieś błąkały się tutaj po ulicach naszej gminy, w zasadzie konkretnie miejscowości Gardeja. No, niektóre z dzieci, które chodzą do szkoły, po prostu bały się tych zwierząt. I też dotyczące tego, że no, spotyka się takie sytuacje, kiedy gdzieś w zasadzie to powietrze jest na tyle zanieczyszczone przez środki, jakimi ludzie palą w piecach, że no, jest to dosyć uciążliwe dla normalnego funkcjonowania. No i powiem szczerze, do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Nie wiem, czy jeszcze nie pamiętam dokładnie terminu, to był chyba styczeń. Chciałbym zapytać się, czy coś w tej sprawie uczyniono, a jeżeli tak, to co?
Że odpowiem, powiem, że nie jest mi znana sprawa. Wiem, że jeżeli są zgłoszenia, jeżeli chodzi o psy, interweniują zaraz, albo powiadamiają policję, albo podejmują działania, że przyjeżdża firma i wyłapuje. Trudno mi jest odpowiedzieć na pewno. Jak będę wiedział szczegóły, na pewno udzielę tej informacji, a jeżeli pismo wpłynęło, a nie dostał pan odpowiedzi, to też powiem, że nie znam tematu, ale postaram się jutro to zaraz zobaczyć, kto otrzymał to pismo i dlaczego nie udzielona została odpowiedź. Dziękuję.
No, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radny Wiśnioch.
Chciał złożyć wniosek o powołanie komisji rewizyjnej, tak jak rozmawialiśmy na komisji w sprawie tego podziału środków na sport oraz przyjrzenia się klubom, znaczy klubom ogólnie, które uczestniczą w tym konkursie oraz mienia, jakie posiadają.
Dobrze, w takim razie poddam pod głosowanie ten wniosek. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli udzielonych dotacji dla klubów sportowych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Aha, czyli jednomyślnie, dziękuję bardzo. Myślę, tutaj komisja rewizyjna na podstawie swojego regulaminu tutaj przeprowadzić tą kontrolę. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, radna Daja Kowalska.
Ja chciałam podziękować, dzisiaj jest Dzień Wzajemnej Adoracji, więc ja chciałam podziękować panu wójtowi bardzo, że lampy w wątkach bardzo ładnie świecą, wszystkie trzy pięknie, wszyscy się cieszymy, także dziękujemy panu wójtowi bardzo.
Dziękuję bardzo za pamięć, za pozytywne zdanie o wójcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Teresa Nawrocka. Chciałaby zabrać głos.
Ja mam pytanie do pana wójta. Wpisuje się trochę w te uchwały, o których tu była mowa. Panie wójcie, zarządzeniem numer 130/2016 wprowadził pan regulamin organizacyjny w Urzędzie Gminy Gardeja i można tam przeczytać taką informację, że do zakresu działania referatu oświaty, kultury, sportu, zdrowia, promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i pozyskiwania środków pozabudżetowych w zakresie oświaty należy przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zakładania i likwidacji placówek oświatowych. Moje pytanie związane jest z tym, że oświata to nie tylko przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zakładania i likwidacji placówek oświatowych, ale to są także inne uchwały, między innymi uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia. To jest także uchwała dotycząca określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. To jest także uchwała określająca wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania oraz uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia. I moje pytanie brzmi, kto przygotowuje zmiany do tych uchwał, bo prawo oświatowe nieustannie się zmienia, a to wymusza również przygotowywanie tych uchwał zmieniających. Kolejne pytanie dotyczy właśnie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego funkcyjnego za warunki pracy. Ta uchwała nie została zmieniona. Na terenie gminy w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały łączone. Zgodnie z tym nauczyciele, którzy pracują w tych oddziałach łączonych, powinni otrzymać dodatek za warunki pracy. To gwarantuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. I to jest dokładnie paragraf 8. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych. Ta uchwała nie została od półtora roku zmieniona. Nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny. I chciałam jeszcze zapytać o, bo tutaj pan Sadowski, kiedy przedstawiał sprawozdanie z realizacji budżetów szkół, mówił także o dofinansowaniu. Podał kwotę, to była kwota ponad 40 tysięcy wykorzystana na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Więc ja chciałam zapytać, jak wygląda ta sprawa? Czy na rok 2017 była ustalona jakaś kwota dofinansowania do studiów podyplomowych i czy nauczyciele zostali o tej kwocie poinformowani? I ilu osobom takie dofinansowanie zostało udzielone? Ja jestem na urlopie zdrowotnym, nie jestem w szkole, więc takie informacje do mnie nie dotarły. Natomiast dofinansowania do studiów podyplomowych nie otrzymałam, a wiem, że jest jeszcze kilka takich osób, więc chciałam się dowiedzieć, na jakiej podstawie Państwo dokonaliście selekcji nauczycieli, na tych, którym takiego dofinansowania udzielono i nie udzielono i co po prostu o tym zadecydowało. Pan podał kwotę 40 tysięcy. Środki na dofinansowanie, dokształcania i doskonalenia są jak gdyby, no mają taki status środków znaczonych, to jest 1% z pensji z wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Nie można tych środków przeznaczyć na nic innego, więc też chciałam zapytać, ponieważ to była w budżecie, w ustawie budżetowej kwota 56 963 zł, wydatkowano 42 857,55, czyli prawie 14 tysięcy zostało i chciałam zapytać, na co te pieniądze zostały przeznaczone, skoro nie wszyscy ci, którzy się ubiegali o dofinansowanie, takie dofinansowanie otrzymali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan wójt chciałby się tutaj ustosunkować? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć, że tu odpowiedź musi być na piśmie, bo jest kilka pytań i przygotujemy taką odpowiedź i przekażemy pani Nawrockiej zainteresowanej w tych kwestiach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, sekretarz gminy.
Mogę tutaj z miejsca? Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja chciałem tylko poinformować, że pojawiła się taka informacja, jest na naszej stronie od pani dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. No i ona mówi o tym, żeby po prostu zgłaszać kandydatów na urzędnika wyborczego.
na urzędników wyborczych w gminie Gardeja będzie 2. Także będzie to praca płatna, około 4000 zł za wybory. Nie będzie już tak, że urzędnikiem wyborczym byłem, a z racji tego, że zawsze sekretarz w każdej jednej gminie był właśnie tym urzędnikiem wyborczym. Teraz już nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żeby ze spisu wyborczego gminy Gardeja ktoś był urzędnikiem wyborczym w gminie Gardeja. Oczywiście może składać taki wniosek do pani dyrektor, delegatury Krajowego Biura Wyborczego do Gdańska, ale z terenu innej gminy. Nawet osoba, która prowadzi działalność na terenie gminy, też nie może być, jest zatrudniona na terenie gminy, też nie może kandydować na urzędnika wyborczego w gminie Gardeja. Taka informacja jest na naszej stronie, taka informacja jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Jeżeli są takie osoby, proszę bardzo, tylko niech czytają, bo ja całe wyjaśnienie to wywiesiłem i całe jest na stronie i z delegatury Krajowego Biura Wyborczego też jest na stronie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę przeczytać dokładnie, gdzie może złożyć swoje dokumenty. Do 15 marca data niestempla pocztowego, data zarejestrowania pisma w Urzędzie Marszałkowskim. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No oczywiście też można tutaj zajrzeć do przepisu, czyli do kodeksu wyborczego po zmianach. On tam właśnie określa tych komisarzy wyborczych, czy urzędników wyborczych. No właśnie też jestem trochę zdziwiony. Nie dla gminy, a ma być przyjęty. No, to dziwne, to jest też dla mnie, ale no trudno. No, tak ustawodawca tutaj taką decyzję podjął, no i my musimy tutaj się dostosować do tego prawa. Bardzo proszę, panie wójcie.
Proszę państwa, po zebraniu sołtysu ktoś zostawił notes. W tym notesie jest zapisane, kiedy ma urlop, ile ma zaległego i nowego. Więcej nic. Ale szkoda, bo ładny, czysty, niezapisany. Na pewno ktoś z sołtysu, tak mi się wydaje, bo po spotkaniu nie mogłem wcześniej, bo nie było. Dziękuję serdecznie. Chciałem również podziękować państwu za przyjęcie uchwał, za to, że jesteście tu na tej sali i za aktywne branie udziału w tej sesji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. No myślę, że po takim skwitowaniu to chyba już nikt nie będzie chciał zabrać głosu. Czyli cóż, zamykam obrady sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo.